Cześć, tu Justyna Szyc-Nagłowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Witam w kolejnym odcinku podcastu Matka też człowiek. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak pomóc ciału dojść do siebie po ciąży. Każda z nas wie, że ciało po ciąży często płacze i prosi o pomoc. Przez 9 miesięcy to ciało było domem nie tylko dla nas, ale także dla naszego dziecka. Domem pracy twórczej. W naszym brzuchu powstał prawdziwy człowiek. Wow. Jestem mamą już trójki dzieci, ale za każdym razem, kiedy jestem w ciąży, nie mogę wyjść z podziwu, ile potrafi moje ciało i jak bardzo jest wytrzymałe. A już to, co wyprawia macica, która rozciąga się do rozmiarów balona, żeby potem znów skurczyć się do rozmiarów gruszki? No magia. Magia i bardzo ciężka praca dla organizmu. Wielkim finałem tej twórczości są narodziny dzidziusia. No dobra, co dalej? Dziecko na świecie, mama pochłonięta opieką nad nim, a co z ciałem? Ciało jest jakby odwieszone niczym stary zmychacony szlafrok na drewnianym kołku za drzwiami sypialni. Wisi tam i smętnie czeka. To ciało, które z czułością każdego dnia obserwowałaś, kiedy było domem twojego dziecka. Brzuszek, który smarowałaś oliwką, gładziłaś. Ten sam, którym puszczałaś muzyczkę przez słuchawki. Teraz najchętniej byś go nie oglądała. Schowała go pod paroma warstwami ubrań i przez jakiś czas wcale do niego nie zaglądała. Jakoś tak przykro się robi na samą myśl o tym porzuconym przez matkę i dziecko ciele. Twoje kochane ciałko, które kiedy dzidziuś podrośnie i się usamodzielni, nadal będzie twoje. I będzie twoim domem już do końca waszego wspólnego życia. Nie porzucaj go dla nikogo. Przytul je, podziękuj za to, ile zniosło. Daj mu odsapnąć, ale też pomóż mu się zregenerować, bo samo może sobie po prostu nie poradzić. Patrz na nie, smaruj, głaszcz, chodź na spacery, zadbaj o prawidłową postawę. Pamiętaj o swoim kręgosłupie, kiedy karmisz dziecko. Odżywiaj się dobrze. Kiedy poczujesz się silniejsza, kiedy blizny porodowe się zagoją, zacznij się ruszać. Powoli, ale systematycznie. Robisz to dla was. Dla ciebie i twojego ciała. Kiedy minie wystarczająco dużo czasu na regenerację, przynajmniej tyle, ile ciało się zmieniło podczas ciąży i zobaczysz, że nie poradziło sobie z niektórymi sprawami, że mimo twojej dbałości i czułości dla siebie, brzuch nie wrócił do formy i wygląda, jakby dziecko opuszczając go pośpiesznie zapomniało zabrać ze sobą swojego ulubionego kocyka, że piersi po cudownym okresie karmienia smutno spoglądają w dół. Kiedy już wiesz, że zrobiłaś wszystko, by zatroszczyć się o siebie, ale nie jesteś zadowolona z tego, co widzisz, a co za tym idzie, nie czujesz się z tym dobrze i nie potrafisz tego zaakceptować, nie oznacza to końca twojego życia erotycznego czy wyjazdów na wakacje jedynie w sezonie zimowym. Dziś o tym, jak pomóc naszym ciałom wyglądać znów dobrze, porozmawiam z dr Darią Charytonowicz. Cześć Daria.
Witam serdecznie.
Czy zgadzasz się z tym, co przeczytałam przed chwilą?
Zasłuchałam się. Oczywiście się zgadzam. Bardzo to ładnie i romantycznie napisałaś i wszystko ujęłaś.
Dziękuję.
Myślę, że my też gdzieś tam to swoje ciało na początku porzucamy, bo jesteśmy po prostu tak zajęte tą nową sytuacją i tym wirem pracy, który jest przed nami, że w pewnym momencie to się gdzieś tam staje nieważne i też nasze hormony jeszcze po ciąży jednak buzują. Wszystko to wygląda troszkę inaczej. Mamy troszkę inne priorytety. Ale tak, z mojego doświadczenia i jako mamy, i jako chirurga plastyka wynika, że gdzieś tam po 2-3 miesiącach, w którymś momencie jednak przypominamy sobie o tym, że wygląd też jest ważny.
Warto powiedzieć sobie wtedy, hej, czas na mnie.
Tak, jednak gdzieś tam myślę, że musimy przystopować, zatrzymać się i pamiętać o tym, że żeby nasze dziecko się super czuło i miało fajnych rodziców, fajną mamę, my też musimy być szczęśliwe, a nie sfrustrowane, niezadowolone z siebie, z wyglądu i ze wszystkiego, co nas otacza, więc warto pamiętać o sobie, nie tylko w aspekcie psychicznym, ale też wydaje mi się takiego właśnie lifestyle'u, zdrowego stylu życia i oczywiście wyglądu.
No właśnie, a ty ile razy byłaś w ciąży?
No ja 2. Generalnie moja starsza córeczka ma już 7 lat i przez 7 lat dochodziłam do siebie i analizowałam, czy oby na pewno czas na drugie i czy chcę, bo jednak przy mojej pracy było to dość duże wyrzeczenie. Ale stwierdziliśmy razem z mężem, że tak, że może czas jednak na drugie i w tej chwili jestem szczęśliwą mamą drugiej córy, która ma 6 miesięcy. Kończę dokładnie dzisiaj.
Dzisiaj, popatrz, czyli Dzisiaj?
Jutro.
Jutro. A wczoraj mój synek skończył 4, czyli mamy 2 miesiące różnicy między dziećmi. Zresztą pamiętam, jak spotkałam cię już szczęśliwie spacerującą z wózkiem, a ja się jeszcze kulałam
tak,
z brzuchem.
Tak, wtedy się bardzo współczułam, bo jednak ta końcówka jest najgorsza i
mój potworek
już był w wózeczku, a ty miałaś jeszcze 2 najgorsze
na
miesiące przed sobą.
Z taką zazdrością, a jeszcze potem była pandemia i w ogóle się wszystko pozmieniało i w ogóle już... Wszystko, o czym myślałam wtedy, przestało być ważne, czy mi jest ciężko, czy nie, bo po prostu chciałam urodzić to dziecko w bezpiecznych warunkach.
Tak, w spokoju.
Tak. Słuchaj, no dobra, masz 2 dzieci. Czy jesteś zadowolona ze swojego ciała po ciąży?
Ja jestem akurat perfekcjonistką i generalnie jestem osobą, która nigdy do końca nie jest z wszystkiego zadowolona, z czym też usiłuję walczyć, bo to jest bardzo zła cecha i ja raczej w tej chwili
utrudnia
właśnie...
życie.
Dokładnie, staram się akceptować siebie, swoje ciało i tak dalej. W tej chwili jest okej, ale no to też niestety nie jest tak, że tak było od początku. Ja całą ciążę się stresowałam tym, no bo też zajmuję się tym, czym się zajmuję i jednak nie ma co ukrywać, że gdzieś tam jestem troszkę pod odstrzałem i moje pacjentki...
No, twoje ciało jest też trochę twoją wizytówką.
Dokładnie tak. Pacjentki, jak przychodzą, też patrzą, jak wyglądam i myślę, że jednak mnie oceniają. Zresztą też często dostaję jakieś takie dziwne pytania w stylu, czy sobie coś operowałam, czemu, nie wiem, mam małe usta, albo...
Czemu nie zrobiłaś sobie
tak,
ust?
Albo dlaczego wyglądam tak, a nie inaczej, skoro się tym zajmuję. Więc jak najbardziej myślę, że dla mnie tak, presja jest duża, ja też całą ciążę, ja zresztą bardzo aktywnie staram się żyć i przed ciążą właściwie ćwiczyłam jakieś 4-5 razy w tygodniu i też bardzo się bałam tego, że moja forma...
codziennie.
Tak, prawie codziennie, że moja forma gdzieś tam w ciąży padnie, więc na nią ukrywam, że też całą ciążę dbałam o to, żeby to ciało później było w formie, czyli jednak gdzieś tam basen 2 razy w tygodniu, sport w ciąży, co oczywiście jako lekarz podkreślam, że jeśli ktoś ma przeciwwskazania, na pewno nie, ale jeśli ciąża przebiega w porządku, nic się nie dzieje, to ten sport moim zdaniem bardzo pomaga uzyskać późniejszą formę bez pomocy skalpelu.
I jestem tego samego zdania, robiłam dokładnie to samo, chodziłam cały czas na basen. I teraz pierwsza aktywność, do której wróciłam, to jest również basen i na maksa mi to dobrze robi, bo to ciało tak, pomijając fakt, że się czuję w wodzie i w ciąży się czułam bardzo lekko i to był
to
jedyny
prawda,
moment, kiedy
tak,
się czułam
tak,
lekko.
Tak, nie boli kręgosłup, jest cudownie.
Tak,
muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle ostatni raz na basenie byłam dokładnie w dniu mojego cięcia cesarskiego.
Pamiętam tę historię.
Pojechałam do szpitala rano na planowe cięcie cesarskie, okazało się, że niestety nie ma już miejsc na przyjęcia planowe, w związku z czym z kwitkiem pojechałam do domu i miałam przyjechać na 15. Byłam w tak ogromnym stresie, chociaż wiedziałam, co mnie czeka, bo to była druga cesarka, że pojechałam do domu, spakowałam swoją sportową torbę i pojechałam na basen.
Da się.
Tak, nie wiem, czy to było do końca mądre jako lekarz, ale generalnie bardzo mi to pomogło psychicznie.
No właśnie, gdzieś zaufałaś sobie, nie?
Tak. Stwierdziłam, że to ja wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre i skoro tak czuję, to tak robię i myślę, że było w porządku, wszystko przebiegło na szczęście bez powikłań i też później wróciłam właściwie po 6 tygodniach, czyli jak tylko mogłam po tym cięciu cesarskim gdzieś tam do aktywności fizycznej.
No ja ci widziałam na spacerze.
Spacer to nie
po
aktywność.
Po paru dniach. Dla niektórych jest to aktywność. Ale rzeczywiście byłam wtedy w szoku, bo nie wiem, to było 5 dni, 6 dni?
Tak, bo ja pierwszy raz właściwie, ja też generalnie jestem troszkę uzależniona od pracy, którą uwielbiam i właściwie pierwszy raz do kliniki pojechałam po 4 dniach. Tak, po 3 dniach wyszłam ze szpitala i po 4 pojechałam do pracy ku zdziwieniu doktora Szczyta i całej reszty teamu, która mnie zobaczyła z dzieckiem na rękach. Stwierdziłyśmy, że musimy odwiedzić klinikę, tak, ale nie. Ja myślę, że to niestety, oczywiście, no też myślę, że część pań, które mnie słucha, stwierdzi, że to jest nie do końca normalne i gdzieś tam zwariowałam, więc myślę, że to wszystko zależy też od tego, jak my się czujemy i to wszystko ma być gdzieś tam w zgodzie z nami, tak?
Dokładnie.
Ja się super czułam, właściwie wyszłam do domu, było fajnie, chciałam też normalnie funkcjonować, więc nie widziałam żadnych przeciwwskazań. Wiadomo, że jeśli ktoś się źle czuje, boli go brzuch po cesarce, nie może się ruszyć, to nic na siłę,
to
tak?
Nie
gdzieś tam
nie
my
lezie.
Jesteśmy same sobie
o
panem.
Tym jest ten podcast i za każdym razem to podkreślam i zrobię to dzisiaj też, żeby panie, na przykład, które słuchają wyrywkowo odcinków albo są tutaj pierwszy raz, miały tego świadomość, że my tutaj w tym podcaście nie oceniamy żadnego modelu macierzyństwa i nie narzucamy żadnego modelu macierzyństwa, tylko opowiadamy o różnych modelach macierzyństwa, uznając, że każdy jest dla danej mamy najlepszy.
Tak.
I bardzo jest taka prośba od wszystkich moich gościów, gościówek, żeby się nie oceniać, miłe panie, tylko akceptować, nawet jak was bolą zęby, jak słyszycie, co Daria zrobiła, to po prostu zaakceptujcie to i uznajcie, że ona była szczęśliwa, więc wy nie musicie się tym kompletnie dzisiaj przejmować.
Nie, spokojnie, ja krytykę dzielnie znoszę.
Ale właśnie po co ta krytyka i po co ją dzielnie znosić, jak można po prostu jej nie słyszeć, nie? Jakby mówmy o tym, że każdy ma naprawdę swoją ścieżkę i sobie drepcze po swojemu i tak jest dobrze, nie? Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to po co mu mówić, żeby tego na przykład nie robił? Ja mówię o tym, że cię spotkałam i po prostu ja to podziwiam i tak sobie myślałam, ale powiem ci, że nawet jak cię wtedy spotkałam, to sobie myślę tak, kurczę, bo ja byłam taka już, no też miałam długą przerwę między dziećmi i pomyślałam sobie, no ja już mam prawie 40 lat, już teraz mam 40, i ja pewnie będę tak długo leżeć, dochodzić do siebie i w ogóle. Jak cię tak zobaczyłam, tak sobie myślę, może wcale tak nie będzie. Może właśnie, może się nie muszę tak nastawiać, wiesz.
I dałam ja też mam sobie... prawie 40, jeszcze troszkę to prawda, ale prawie 40, ale myślę, że to wszystko jest kwestia jeszcze na głowy, wiesz. Tak. Ja uważam, że to jest bardzo podobnie z naszym życiem, nie wiem, tak samo mówię zawsze pacjentkom z operacjami, że połowa sukcesu to jest głowa i nasze nastawienie psychiczne. Jak my się nastawimy, że będzie bolało, będzie okropnie, to tak będzie. Okay. Jak się nastawimy pozytywnie, przynajmniej z moich doświadczeń tak wynika, to bardzo często... Rzeczywiście tak jest i te panie lepiej znoszą wszystko i powrót do formy i operacje.
No dobra, to teraz jeżeli wszystko jest w głowie i jest kwestią głowy, bo tutaj nawiązała się dyskusja na moim Instagramie, jak zaczęłam pytać dziewczyny o ich jakieś opinie i o ich przygody z chirurgią plastyczną. Umówmy się też, że to nie jest zawsze, nie oznacza zawsze cięcia. To wszystko, że są różne inne metody też, że nie trzeba zawsze się dać pokroić, nie? Że można zrobić jeszcze inne rzeczy, ale do tego dojdziemy. Chodzi mi o to, że niektóre dziewczyny tutaj mówiły nie absolutnie, tylko akceptacja siebie i w ogóle nie dotykać, jest pięknie tak jak jest. Czy myślisz, że jakby patrząc na twoje pacjentki, bo masz duże doświadczenie zawodowe, czy naprawdę każdą niedoskonałość, każdą... Że nawet to nie chodzi o niedoskonałości, ale no jak nazwać taką przypadłość, na przykład jak tutaj mam opisane, zaraz będę czytać, że kobieta musi zbierać skórę z brzucha i ją upychać w spodnie, żeby wyjść z domu w ogóle. Słuchaj, no jak ja o tym nawet mówię, to jest mi przykro po prostu. I jak to nazwać? To nie jest niedoskonałość, co to jest?
Nie, to są normalne takie nadmiary skóry po ciąży, czy jakiś duży rozstęp mięśnia prostego po ciąży i taki wystający żawi brzuch, to są jak najbardziej cechy,
jak
które są po prostu chorobą, nie da się tego zaakceptować.
No
ja oczywiście uważam, że nie możemy popadać ze skrajności w skrajność, tak? I ani nie ma co mówić, że każdy się musi operować, bo oczywiście, że nie, bo chirurgia plastyczna, czy po ciąży, czy generalnie w sytuacjach takich estetycznych, no to ma wynikać z potrzeby pacjentki, tak? My nie operujemy kogoś, bo my widzimy, że ma za duży nos, tylko do nas przychodzą ludzie, którzy mają jakiś problem i coś im przeszkadza. My weryfikujemy, czy tylko jest to kwestia psychiki i tak naprawdę to ta osoba wcale nie ma wskazań i też wcale nie musimy się godzić
wtedy?
Jej operować. Wiesz co, ja bardzo często wysyłam gdzieś tam na konsultację do psychologa, ewentualnie próbuję zasugerować, że być może to nie ten nos jest wcale...
A nie obrażają się na ciebie ludzie?
Czasami się obrażają, ale wiesz, ja wolę, żeby się obrazili, niż rzucić się na nich z nożem, jeśli wiem, że to i tak nic nie zmieni, tak? Bo my bardzo często jakieś swoje problemy w życiu próbujemy przenosić na wygląd i odwrotnie. Mhm. Czyli myślimy sobie, że nie wiem, zrobię sobie piersi, tak? Powiększę, mąż mnie nie zostawi, albo więcej nie zdradzi, albo coś tam, albo znajdę faceta. To dziewczyny tak nie działa, tak? My musimy akceptować siebie i oczywiście jeśli ktoś jest płaski jak deska i ma z tym problem, ja jak najbardziej zachęcam i uważam, że to pomaga, bo patrzymy na siebie inaczej i widzę, jak pacjentki się zmieniają. Natomiast no, to nigdy nie jest tak, że to jest droga do rozwiązania problemów, więc jak widzę, że dla kogoś to ma być ta droga, to raczej się staram zniechęcać, bo nawet jak ja stanę na głowie, zrobię wszystko najlepiej jak potrafię, to problemy i tak nie znikną, tak? I tak ta pani będzie niezadowolona, więc myślę, że to jest kwestia oceny, ale też no, zakrzywienie w drugą stronę rzeczywistości, czyli na przykład dziewczyny, które mają ogromne piersi, tak, po ciąży albo bardzo obwisłe i mówienie im, że jest super i mają siebie akceptować, no to chyba też nie tędy droga, tak, bo żyjemy w określonym społeczeństwie, zwracamy jednak uwagę na wygląd, no i też taka osoba, ustalmy, czuje się źle sama ze sobą i czasami to nie jest też kwestia tylko wyglądu, tylko funkcjonowania. My nie jesteśmy w stanie podskoczyć, nie jesteśmy
biegać.
W stanie biegać, mamy odparzenia pod piersiami. I to są wskazania, zresztą jakieś duże piersi bardzo można tak samo redukować w ramach normalnie Narodowego Funduszu Zdrowia za darmo w szpitalach, więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia estetyki, ale tak samo
i
tak zwanej
się.
Czynności i funkcjonowania, więc to
no
myślę,
właśnie.
Że gdzieś tam trzeba to rozgraniczyć.
Ważne poruszyłaś temat, bo rzeczywiście jest tak i też tutaj z tych moich notatek, które mam, tak to wynika, że jest sporo takich operacji, które można zrobić na Narodowy Fundusz Zdrowia i one są po prostu uznawane, nie tak jak do ciebie właśnie przychodzi dziewczyna i mówi tak, dobra, chciałabym mieć usta jak, bez nazwisk. Takie duże.
Takie no, duże. To generalnie jest gdzieś tam też medycyna estetyczna, nie? Więc to okay. też jest to rozgraniczenie no między właśnie. Medycyną estetyczną a plastyką.
Bo plastyka ma za zadanie co?
No, są różne rodzaje operacji plastycznych, tak? My robimy i rekonstrukcje, czyli taki mój konik, na przykład ja uwielbiam robić rekonstrukcje piersi po mastektomiach, czyli to już są operacje, które raczej
widziałam
no ciężko...
Widziałam chyba ostatnio zdjęcie, jak robiliście.
Tak, tak, robiliśmy mikrochirurgię, bo to jest bardzo duża operacja, taka ośmiogodzinna, gdzie pracujemy na dwa zespoły i to jest...
I daliście pani nową pierś?
Daliśmy pani nową pierś i to jest w ogóle zabieg, który jest dla mnie fenomenem, bo my, ja, to jest taki mój konik, pobieramy fragment brzucha, który normalnie wyrzucamy, mówiąc brzydko, do śmieci.
Czyli przy ten, takiej, którego nie chcemy
tak,
do ciąży.
Tak, przy takiej estetycznej plastyce brzucha i z niego odtwarzamy nową pierś. Pod mikroskopem zaspalamy naczynia.
Ale to musi być brzuch danej osoby.
No, tak, musi być.
Szkoda, że nie można właśnie, widzisz, jakie to by było fajne, jakby można było, oddam brzuch na pierś na przykład.
To zawsze, nawet dzisiaj miałam dokładnie taką samą sytuację, bo robiłam przyszczep tłuszczu do piersi, taki estetyczny, powiększający piersi, też pani nie miała zbyt tego tłuszczu dużo i panie na sali, które były też właśnie wszystkim, Boże, jak to szkoda, że ja było. Swojego nie mogę oddać, ja bym tutaj tak chętnie odessała, niestety na razie się jeszcze nie da.
Nie da się.
Są na to ustawy, nie
właśnie,
da się.
Właśnie, kurczę, tu mówisz o coraz ciekawszych rzeczach, które mnie też interesują bardzo. Poczekaj, tylko musimy sobie to jakoś usystematyzować. Dobra. Czyli...
Czyli plastyka to nie tylko fanaberia. To takie podsumowanie z mojej strony. Bardzo często dziewczyny po ciążach rzeczywiście mają wskazania do tych operacji i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia estetyki, tylko, nie wiem, możemy ćwiczyć 7 razy w tygodniu, a niestety obwisłych piersi, które gdzieś tam nam zaniknęły po laktacji i opadły, nie jesteśmy w stanie wrócić na swoje miejsce.
Na razie nie jest źle, ale... Karmię dalej, zobaczymy, co będzie. Słuchaj, no ja na przykład teraz zawsze miałam dobry biust i teraz nie wiem, co będzie. Być może uda się, nie? Być może się uda, ale no też mam w sobie taką otwartość. Na razie nie myślę o tym.
Zawsze sobie dajmy czas, słuchajcie, dziewczyny, bo ja jednak zawsze mówię, że tyle, ile trwa ciąża, czyli to 9 miesięcy, to jest taki okres, który ja też
taki
pacjentkom... Tak,
nie?
Nawet jak
tak,
do mnie...
rozmawiałyśmy też i byłam no. u ciebie na konsultacji, bo właśnie tutaj dziewczyny mnie pytają, dlaczego ja w ogóle tam chodzę do was, skoro ja tak fajnie wyglądam. Padały takie pytania. A to dlatego, miłe panie, że na przykład miałam cesarskie cięcie. I poszłam do Darii skonsultować moją bliznę i mój brzuch. I to, co zaczęłyśmy robić teraz, bo ja też od razu, no dobra, a co by tu, a co by tu? Daria mi powiedziała, spokojnie, proszę teraz iść do domu, poruszać się, poćwiczyć, na razie się posmarować i zobaczyć. 9 miesięcy musi minąć, żeby to ciało tyle, ile się rozciągało, tyle, żeby się wchłaniało, tak? Czyli nie nerwowo z tymi ruchami. Trzeba sobie dać czas. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach to by tak się chciało właśnie już, nie? Już, no bo wakacje zaraz, bo to. Ja sobie na przykład kupiłam kostium jednoczęściowy w ramach robienia sobie przyjemności. Bardzo ładny kostium i naprawdę czuję się w nim świetnie. I nie mam w ogóle takiego poczucia, że coś mnie teraz omija w tym sezonie, że ja nie będę pokazywała tego mojego brzucha, który, no umówmy się, 4 miesiące po porodzie, no nie jest jeszcze taki, jakiego bym go widziała w najbliższych latach, nie? No
tak, to wszystko jest kwestia czasu. To ciało się musi zregenerować, wszystko się obkurczy i często przychodzą dziewczyny gdzieś tam do mnie na konsultacje 2 miesiące po porodzie, już natychmiast tutaj piersi, brzuch. Nie da się dziewczyny, trzeba swoje odczekać. Niech to się samo najpierw naprawi to, co jest w stanie się naprawić, a później, jeśli jest taka potrzeba i wy macie taką potrzebę, to oczywiście... Można pomagać, ale najpierw natura, czyli ruch, adidaski, świeże powietrze,
no właśnie, no
masaże.
Właśnie. Masaże. No i na przykład można też robić te zabiegi, które ja teraz robię, czyli na przykład endermologia.
Tak, wszelkiego rodzaju takie zabiegi, które mają nam troszkę przyspieszyć schodzenie tych obrzęków, tak, napiąć skórę, czyli właśnie jakieś masaże manualne, ewentualnie endermologia, żeby poprawić troszkę jakość.
Ale też dużo jest pytań a propos tej endermologii odnośnie blizny, bo dziewczyny myślały, że ta endermologia to jest tylko dla urody, ale ona jest dla mnie też dla zdrowia, bo jednak ta blizna jest mobilizowana.
Tak, u nas w ogóle endermologię zrobią zarówno kosmetolodzy, jak i rehabilitant.
Ja mam rehabilitanta.
Wiem.
Bardzo fajnego. Pozdrawiamy cię, Maćku.
I rehabilitant generalnie pracuje głównie tą endermologią właśnie na bliźnie, po to, żeby mobilizować bliznę po cięciu cesarskim, żeby ona była ładniejsza, nie przykleiła się do powięzi, żeby później nie wytwarzał się taki wałek, o który często panie pytacie, który się robi nad blizną
tak,
po cesarce.
Tak, o wałeczku też będziemy
jest,
dzisiaj
tak,
mówić.
I jest nieestetyczny i ciężko cokolwiek z nim zrobić, niestety nieoperacyjnie.
No właśnie. Więc
lepiej zapobiegać.
Czyli tak, bo właśnie mi powiedział pan fizjoterapeuta, że jest szansa, że po tej endermologii ten wałek troszkę zejdzie w dół, że on się pomniejszy. Ja na razie to robię i liczę na to, że może zejdzie, ale liczę też się z tym, że może nie zejdzie i wtedy...
On czaruje, Justyna. Ja mam twarde podejście chirurgiczne.
Zapukam za twoje drzwi. No słuchaj, ja ten wałek znam. Znam się z nim już od 11 lat. Wtedy, kiedy narodziła się moja pierwsza córka i to było też cesarskie cięcie. Nic z nim nie robiłam, bo wiedziałam, że będę miała jeszcze kolejne dziecko. Myślałam, że nie będę miała trzeciego dziecka aż tu nagle, więc dobrze, że wtedy też jeszcze nic nie robiłam, ale teraz już wiem, że po prostu taką mam naturę tego mojego brzucha, że to no, nie zniknie mi to.
Wiadomo, wszystko jest dla ludzi. Oczywiście teraz jak ktoś zacznie nas słuchać wyrywkowo, stwierdzi, że zwariowałyśmy, bo się rozwodzimy nad wałkiem, nad pocięciu cesarskim. Ale tak, jeśli komuś to przeszkadza, to rzeczywiście jest coś takiego, co ciężko gdzieś tam wycwiczyć, to zawsze z tego kostiumu wystaje i przeszkadza. Więc to częste pytanie moich pacjentek
pocięciu cesarskim. I co robimy z takim wałeczkiem?
Wiesz co, no zależy jak dużo jest tego tłuszczyku. Możemy albo sam tłuszczyk odessać, albo po prostu wyciąć bliznę, odessać i zeszyć raz jeszcze, ponieważ to często wynika z tego, że przy cesarce ginekolodzy po prostu nie zawsze szyją warstwowo i czasami szyją na okrętkę wszystko naraz i niestety ten wałeczek taki się robi, więc to kwestia szycia chirurgicznego po prostu.
Ale to nie jest tak, że każdy, kto ma teraz ten wałeczek, to teraz powie, że go lekarz źle zszył. To są też predyspozycje,
tak? Nie, to
tak?
Nie jest tak, bo po pierwsze ginekolodzy mają trochę inne cele niż my i im nie zależy na tym, żeby mieć piękną bliznę zeszytą, nie wiem, jak małym szwem, bo to nie jest chirurgia plastyczna, tylko to jest operacja, gdzie też zależy nam na czasie, bo cięcie cesarskie jest dość bardzo krwawą operacją i tam są inne priorytety. A poza tym też zależy, jak się goimy, jak dbamy później o bliznę i tak, więc to jest też dużo zależy od nas.
Okej. Przejdźmy sobie tu do tych pytań dziewczyny waszych, do pytań dziewczyn, które obserwują mnie na Instagramie. No, jest tutaj sporo tego. Na przykład jedna dziewczyna pyta, czy może usunąć żylaki po ciąży, że niestety jej się coś zrobiło na lewej nodze. I to bardzo brzydko wygląda. I jak to usunąć? Czy najlepiej po porodzie? No, bo w ciąży to na pewno nie można, nie?
Nie, generalnie wszystkie raczej takie procedury estetyczne odkładamy na po ciąży, tak? Po ciąży i też zwykle po karmieniu.
Bo, po karmieniu. A ile trzeba odczekać po karmieniu w ogóle, żeby przyjść do was i żebyście nie odprawili z kwitkiem?
Ja zwykle operuję po 6 miesiącach.
Czyli pół roku od momentu, kiedy przestaniemy karmić.
Jeśli chodzi o piersi, jeśli chodzi o żylaki i jakieś takie inne rzeczy, no to wiadomo, że najlepiej przyjść wcześniej na konsultację, bo zależy od metody, bo nie zawsze musimy od razu operować, tak?
Przy żylakach. A jaka jest? Bo ona tutaj pyta, czy metody nieinwazyjne są bezpieczne?
Wiesz co, no my jeśli chodzi o żylaki, my akurat mamy doktorów, którzy są chirurgami naczyniowymi i oni się tym zajmują. Ale tak, takie najprostsze to jest zamykanie naczyń laserem, tak? Ale to raczej przy takich mniejszych pajączkach. Jeśli
to już ja są będę takie... sobie robić.
Jeśli tak. To już są takie naczynia poszerzone, większe, no to albo skleroterapia, czyli to jest podanie po prostu strzykawką takiego środka obliterującego, które zamyka naczynia krwionośne i to robi naczyniowiec, albo operacyjne leczenie żylaków. I teraz też są fajne metody, można to robić laserowo, więc to nie jest tak inwazyjne jak kiedyś i jak najbardziej się da. To robi chirurg naczyniowy, nie są to jakieś
czyli jest
bardzo...
to bezpieczne.
Tak, jasne. Zarówno te nieinwazyjne metody, jak i inwazyjne. To po prostu tak naprawdę na takiej indywidualnej konsultacji doktor decyduje, a nie pacjentka, czy jeszcze się da nieinwazyjnie, czy niestety trzeba już operować.
Czyli warto jednak nie odkładać też tego na...
Najlepiej się skonsultować, tak. I doktor oceni, czy to jest już do operacji, czy wystarczy skleroterapia, tak? Czy to są rzeczywiście żylaki, bo też tak każda pacjentka inaczej nazywa swój problem. Może to nie są wcale żylaki, naczynka. Tylko takie popękane pajączki, więc tak.
Czyli
tak,
konsultacja. No właśnie, czy mogłabyś poruszyć temat pomniejszania piersi po ciąży? I co z kolejną ciążą po takiej decyzji? Bo pani ma kłopot, że jest jej po prostu źle. Pisała, że bolą ją plecy, że nie może biegać, to o czym mówiłyśmy dzisiaj, ale myśli o tym jeszcze, żeby mieć kolejne dziecko.
Znaczy ja nigdy nie odradzam, dlatego że pomniejszanie piersi jest metodą taką, która w tej chwili zwykle nie ma wpływu na karmienie. Więc jeśli
to
sobie,
przyszłościowe, tak?
Tak, to przyszłościowe. My sobie te piersi zmniejszamy, ale nie uszkodzamy w żaden sposób przewodów wyprowadzających, więc raczej nie ma problemów z karmieniem. A jednak no, to jest duży dyskomfort. Czy te piersi się zmienią po drugiej ciąży? No oczywiście, że się zmienią, bez względu na to, czy je pomniejszymy, czy nie pomniejszymy, bo tak samo będzie działać na nie grawitacja, tak samo zadziała ciąże i na zoperowane, i niezoperowane. Więc jeśli to jest gdzieś tam duża dysfunkcja, boli kręgosłup, bo z tym często przychodzą pacjentki, to wydaje mi się, że nie ma na co czekać, tak? Chyba, że rzeczywiście czy są jakieś bliskie plany, że nie wiem, pani wie, że za rok
w ciągu roku, tak.
Zajdzie w ciążę, no to wtedy może rzeczywiście nie warto płacić za to, bo te piersi pewnie się
tylko
zmienią.
Zrobić
więc,
później raz, a
tak,
już.
Więc można poczekać i zrobić za 2 lata. Ale no ja raczej nigdy przy takich dużych piersiach bardzo nie odradzam. Tak samo często przychodzą młode dziewczyny, 17-18-letnie i pytają, czy już, czy po ciąży. No ale przy takich bardzo dużych piersiach, czyli rozmiarach gdzieś tam, nie wiem, M, N, bo takie pacjentki też się zdarzają i dość często je konsultuję, po prostu to czekanie na tą ciążę jest troszkę bezsensowne, bo te panie też mają na tyle duży kompleks, że no, jak wszystkie wiemy, żeby zejść w ciążę, trzeba się jeszcze zwykle rozebrać i te piersi pokazać i zbliżyć, tak, tak. A nie do końca one mają na to czysto ochotę.
Kurczę,
więc
zobacz, no jedne mają panie za duże piersi, jedne za małe.
No świat nie jest sprawiedliwy, a kobiety też zawsze chcą dokładnie odwrotnie tego, co
kręcone
mają,
włosy,
więc tak, więc myślę, że tak jesteśmy stworzone.
No tak. No a propos piersi, idziemy dalej w temacie piersi. Kolejny mamy tutaj problem, że bardzo asymetryczne piersi po okresie karmienia. Czy to samo wróci do normy, czy powinnam z tym coś zrobić?
Jeśli już minęło 6 miesięcy od zaprzestania karmienia, raczej nie wróci do normy. Często jest tak, że jednak ta asymetria zostaje.
A z czego ona wynika?
Wiesz co, kiedyś była taka teoria, że to też zależało od tego, czy się karmiło równomiernie jedną i drugą piersią, czy nie.
To jest prawda, czy to jest mit?
Moim zdaniem to jest mit. Tak naprawdę nie wiadomo, z czego to wynika. Po prostu w piersiach dochodzi do takiego zaniku polaktacyjnego i no w jednej piersi się robi większy, w drugiej mniejszy. I myślę, że gdzieś tam po ciąży też bardziej zwracamy uwagę, bo te piersi się robią bardziej puste. Być może wcześniej też była asymetria, tylko mniejsza i też przy takich no, pełniejszych piersiach nie było to aż tak widoczne, tak? Bo te piersi gdzieś tam później
no
się
dobra,
zmieniły.
Ale jeśli to nie wróci do normy, to co ta pani może sobie na przykład zrobić?
To zależy głównie od tego, jak ta pani wygląda, tak? Bo jeśli te piersi są na właściwym poziomie, czyli nie mamy opadania kompleksu brodawka otoczka i one są po prostu asymetryczne, ale nie opadły, to taką fajną metodą jest przeszczep tłuszczu, tak? Czyli możemy sobie wziąć trochę tłuszczu, nie wiem, z brzucha, z boczków, skąd tam sobie chcemy i gdzie nam przeszkadza i przeszczepić te mniejsze piersi i w ten sposób tą asymetrię wyrównać. I wtedy nie stosujemy implantu, tak? Bo też dużo dziewczyn ma takie kontrowersyjne podejście
tak,
i boi się ciała obcego,
sporo
więc,
tego.
Więc wtedy wykorzystujemy nasz tłuszczek, oczywiście pod warunkiem, że ktoś go ma, bo niestety no, piersi też się składają z żółtych kulek, czyli z tłuszczu i często to idzie w parze i dziewczyny, które są bardzo szczupłe, mają też bardzo małe piersi, więc ciężko wtedy mówić o jakimkolwiek przeszczepianiu tłuszczu, którego niespecjalnie tak, jest skąd wziąć i jesteśmy
i
w stanie
wtedy?
Go znaleźć. No wtedy niestety jak się chce mieć duże piersi i człowiek nie zaakceptuje małych, a tłuszczu nie ma, to nic innego poza implantem nikt mądry nie wymyślił.
Okej. No właśnie, bo tutaj tu a propos piersi, oczywiście a propos piersi jest najwięcej pytań i też odnośnie brzucha, no bo to jest podcast o macierzyństwie, więc głównie te tematy tutaj poruszamy, bo wszystkie mamy ciała po przejściach tak zwanych.
No właśnie, no miało być o matkach, a my tu jednak cały czas w chirurgii, więc jak to wychodzi ze mną.
No właśnie, piersi, ale słuchajcie, no piersi są super, tak? I wykarmiły nasze dziecko, co jak wiemy jest też super ciężką pracą po prostu i ogromną tyrką i jeżeli możemy im potem się jakoś odwdzięczyć i mamy taką ochotę, to dlaczego nie? Nieinwazyjne metody. Czyli bez silikonu tutaj pisze dziewczyna, czyli właśnie
bez silikonu, jedyne powiększenie bezpieczne to jest przeszczep tkanki tłuszczowej, tak. Są jakieś nitki.
Własnej, także nie przychodźcie z koleżanką.
Tak, tak, własnej i generalnie była afera niedawno dotycząca aquafillingu, czyli wypełniania tych piersi takim preparatem aquafillingiem. To nawet było nagłośnione gdzieś tam w TVN-ie, który się okazał bardzo niebezpieczny. Mamy dużo teraz pacjentek po tym, więc odradzam wszelkiego rodzaju wypełniacze, tak? I podawanie wypełniaczy do piersi, bo to prowadzi czasami nawet do mastektomii, tak? Czyli można się piersi pozbyć, bo to się wżera w tkanki i niszczy. Jedyne metody, jeśli chodzi o powiększanie piersi bezpieczne, to jest implant przebadany i tkanka tłuszczowa.
Implant przebadany.
Nic innego niestety na razie nie ma, więc jak najbardziej tłuszczek, jak ktoś ma, jak nie, to implant.
A jak poprawić wygląd piersi po karmieniu bez skalpela? Metody alternatywne, skuteczne.
Jeśli chodzi o małą poprawę wyglądu piersi. Słuchajcie, ja na przykład jestem fanką masaży, tak? I takich banalnych rzeczy, czyli jednak rano i wieczorem staram się szczotką z naturalnego włosia pojeździć sobie zarówno po piersiach, chociaż to jest mega nieprzyjemne, jak i po udach i brzuchu i uważam, że to świetnie poprawia jakość skóry.
Tak?
Naprzemienne prysznice, tak? Zimno-ciepłe, których też nikt nie lubi raczej o 6 rano, ale rzeczywiście działają, jak spróbujemy. No i masaż taki zwykły, tak? Te wszystkie balsamy, myślę, że to nawet rodzaj balsamu niespecjalnie ma znaczenie, bardziej chodzi o sam właśnie ruch i masowanie, więc ja tam lubię szczotkę z włosia, do tego balsamik i myślę, że taka regularność sprawi, że będzie lepiej.
Najważniejsze jest
fajnie działa na jedność
tak
skóry, nie?
Jak
to
sport.
Pływanie, tak, pływanie, ale no też nie ma się co oszukiwać, że jak piersi się zmienią i po karmieniu ta tkanka gruczołowa zaniknie i one stają się takie obwisłe, no to niestety nie zdziałamy cudów zabiegami nieinwazyjnymi.
No, jeśli macie tłuszczyk, to jest nadzieja. Wtedy trzeba podkładować trochę tłuszczyku.
Właśnie, że tak nie działa, bo zawsze panie pytają, czy mogą się troszkę podtłuczyć, żeby mieć większe piersi, a to dziewczyny jest niestety tak, że jak się podtłuczymy, podchodujemy, przeszczepimy do piersi, a później schudniemy, to piersi zmaleją. Więc waga ma być stabilna, bo ten tłuszczyk w piersiach się zachowuje dokładnie tak samo, jak na przykład w brzuchu, z którego go bierzemy. Mhm. Czyli później jak będziemy tyły, to rośnie nam biust. Ale jak schudniemy, to również maleje, więc warto mieć stabilną wagę, wtedy to, co zostało,
to widzisz,
zabrać
to jest fajna
i podać do piersi.
Kurczę, no ciekawe tutaj się rzeczy dzieją, proszę Państwa. O, trzecia ciąża w wieku lat 40, pozdrawiam. A skóra na brzuchu
bardzo dobry wiek.
Po 6 latach nadal się nie wciągnęła. Co robić?
No i się kochane niestety pewnie już nie wciągnie. Jeśli po tylu latach ta skóra jest gdzieś tam wisząca i mamy nadmiar skóry, to trzeba zrobić plastykę brzuszka. I to ja akurat nie namawiam wszystkich do chirurgii, natomiast uważam, że w niektórych momentach też nie ma sensu walczyć z zabiegami nieinwazyjnymi, bo czasami przychodzą do mnie panie, które są sfrustrowane, bo zrobiły 10-15 nieinwazyjnych zabiegów.
Które wydały nie są
już
tanie.
Tak, wydały już na nie tyle pieniędzy, że mogłyby spokojnie tą plastykę brzucha, o której tak mówią, że je nie stać zrobić.
Tak.
Niestety efekt jest zerowy, tak? Więc no, jeśli ktoś ma duży nadmiar skóry, ewentualnie rozstęp mięśnia prostego, duży po ciąży, no to nie zdziałamy cudów bez skalpela i niestety nie ma o czym mówić.
No właśnie, padło tutaj takie stwierdzenie, że ich nie stać i tutaj też w rozmowach się pojawia to, że to są wszystko drogie rzeczy, te wszystkie zabiegi, operacje, właściwie to nie są zabiegi, tylko
tak,
operacje.
Tak, to są operacje.
Natomiast właśnie tak jak mówisz, często się okazuje, że wydajemy równowartość tego na jakieś takie polepszacze, jakieś takie zabiegi kosmetyczne, które no nie przynoszą tego efektu i potem się okazuje, że no miałam już te pieniądze, ale wydałam je trochę w pusto, nie?
Dokładnie tak. Ja myślę, że to jest kwestia gdzieś tam ustalenia sobie priorytetów, tak? I jeśli nam zależy bardzo na tym, żeby, nie wiem, te piersi sobie zmniejszyć, no po pierwsze przy bardzo dużych piersiach można to zrobić na fundusz, więc też się da i to całkiem za darmo, tylko trzeba dłużej poczekać.
Czyli to jest wskazanie medyczne.
Tak, zmniejszanie piersi, tak,
przy
dużych
plecy,
piersiach.
Na przykład,
tak,
na kręgosłup,
tak? Trzeba mieć po prostu takie zaświadczenie od ortopedy, że ma się bóle kręgosłupa. Oczywiście ja nie mówię o tym, że dziewczyna ma rozmiar duże C, tak, a chce mieć B i pójdzie do szpitala, bo nikt jej tego nie zrobi, bo też doktorzy nie są ślepi i widzą, jak wyglądają duże piersi. To już jest estetyka, ale w przypadku takich dużych piersi jak najbardziej to jest wskazanie medyczne i można to zrobić za darmo. A poza tym no, też te zabiegi nie są tak aż tak drogie, patrząc na to, jak my funkcjonujemy, ile wydajemy pieniędzy na różne rzeczy, są te wszystkie systemy ratalne i tak dalej i to nie do końca jest tak, że naszymi pacjentami są tylko ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy i stać ich na to, żeby sobie to robić, tylko to jest kwestia potrzeb. Jeśli ktoś ma bardzo duży problem, ma kompleksy na tym punkcie, bardzo często jest w stanie gdzieś tam, nie wiem, wziąć sobie raty, tak, zaoszczędzić i to zrobić po to, żeby funkcjonować lepiej przez resztę swojego życia i myślę, że to my ze sobą musimy ustalić, co jest dla nas ważne.
Jakie są priorytety? No właśnie taką mi powiedziała śmieszną rzecz nasza wspólna znajoma, z którą rozmawiałam przez telefon dzisiaj przed przyjściem do studia, że ona rozmawia z koleżankami, które są, no nie są zadowolone ze swojego ciała i no gdzieś na przykład są otyłe w okolicach brzucha, że one mówią, że one wydają dużo więcej pieniędzy na ubrania, no bo cały czas kombinują, jak te niedoskonałości
schować.
Ukryć. Że jak się ma dobrą sylwetkę i się jest zadbaną, i tu nie mówimy tylko o zabiegach chirurgicznych, tylko po prostu o dbaniu o siebie i o zdrowej diecie i o ruchu, to po prostu zakładasz t-shirt i spodnie, wyglądasz super, nie?
To prawda.
I nie musisz się nakombinować.
I można zaoszczędzić na ubraniach.
Można zaoszczędzić na ubraniach. I to już oczywiście jest przewrotny i taki żart, ale rzeczywiście coś w tym żarcie jest.
Ja też zawsze
trochę prawdy.
Ja też zawsze tylko mówię, bo tutaj mówiłyśmy o tym otyłym, że tam wisi i tak dalej. Generalnie plastyka to też nie jest metoda na odchudzanie, tak? Ja generalnie nie kwalifikuję do operacji kobietek, które mają za duże BMI. Czyli panie, które mają otyłość albo nadwagę drugiego stopnia, nie zostaną zoperowane, bo to jest gdzieś tam niebezpieczne dla ich zdrowia, tak?
Czyli
i to najpierw trzeba schudnąć. Odsyłam do dietetyka, tudzież same mają się odchudzić i dopiero jak mają BMI w normie albo lekką nadwagę, wtedy możemy operować, bo to jest po prostu niebezpieczne i chirurgia plastyczna nie ma być metodą odchudzającą. I tak samo jak odsysamy, to odsysamy jakieś tam pozostałości albo rejony, które na mnie chudną po to, żeby modelować, a nie próbujemy się w ten sposób odchudzać. Okay. Ale rzeczywiście po ciąży jest często tak, że po prostu ten brzuch wisi, no i już skóry już nie jesteśmy w stanie tak nic z tym zrobić poza wycięciem, więc wtedy jak najbardziej tak.
A opowiedz mi o, na pewno pamiętasz jakąś swoją pacjentkę taką pociążową, która przyszła do ciebie z dużym problemem i wyszła później, no oczywiście później jeszcze dziewczyny, to nie jest też tak, że się przychodzi i jest rozcięcie, wycięcie, zaszycie, tylko potem jeszcze czeka nas długi proces rehabilitacji i warto o tym wspomnieć, bo ja się o tym też dowiedziałam teraz właśnie na tej endermologii, bo sobie rozmawiam z fizjoterapeutą o tym, jak wygląda później praca z bliznami i no, że to też jest dalszy proces, który trzeba przejść, prawda?
No tak, my generalnie zawsze na takiej pierwszej konsultacji ja się też troszkę staram zniechęcić panie i troszkę nastraszyć, żeby
wtedy
jednak
się przekonasz,
sobie...
jak bardzo jest to potrzebne? To,
czy... Tak, też chcę wiedzieć, żeby wiedziały, z czym to się je, że to nie do końca jest tak, że one przychodzą tutaj do dobrej kliniki, zrobimy i na pewno wszystko będzie super. Oczywiście, że my staramy się, żeby było super, ale chirurgia to jest tylko rzemiosło i gdzieś tam zawsze są powikłania, tak? Tylko osoby, które nie operują, nie mają powikłań, więc ja nigdy nie mówię, że na pewno się nic nie wydarzy, bo tego nie wiem. Może się coś...
To jest ciało jednak żywe.
Tak, może być gorsza blizna, bo się źle zagoi, bo pani nie będzie o nią dbała, może się zrobić krwiak, bo pani coś szarpnie. Mogę ja śródoperacyjnie, nie wiem, źle spalić naczynie i się zrobi krwiak. Nikt tego nie wie, więc zawsze na takiej pierwszej rozmowie mówimy o tym wszystkim, co najgorsze. Mhm. Czyli o tym, co się może wydarzyć najgorszego. Jeśli mimo wszystko zawsze dajemy zgodę na operację od razu, nawet jak pani nie jest zdecydowana po to, żeby gdzieś tam na spokojnie w domu sobie to przeczytała, no bo już dawanie zgody w dniu operacji dla mnie jest troszkę nieetyczne, bo pani przychodzi na operację tak zestresowana, że się zgodzi już na wszystko, bez względu na to, co tam będzie napisane, więc to w ogóle zresztą z punktu prawnego jest bezsensowne.
Czyli ona ma czas, żeby się zapoznać
tak,
i jeszcze
ona
to
dostaje po takiej konsultacji teczkę z badaniami, które ma zrobić, z informacjami trochę na mój temat, trochę na temat zabiegów, które później właśnie ma robić z zakresu rehabilitacji, ze zgodą na operację i dopiero jak już gdzieś tam na spokojnie się zdecyduje, zwykle ten proces decyzyjny trwa. Są takie badania, że to trwa około roku między taką konsultacją a zapisaniem
się. Ale mówimy
się.
Teraz na przykład o plastyce brzucha.
Tak, o takich większych operacjach. Ja też zachęcam często do jeszcze konsultacji z innym plastykiem, bo to jest też trochę tak, że każdy z nas ma jakąś tam inną wizję, tak jak przy implantach. Myślę, że tyle ile doktorów, tyle różnych doborów implantów, więc też zawsze zachęcam, żeby gdzieś tam się jeszcze skonsultować, żeby też mieć taki flow z lekarzem, bo to wszystko jest fajne, jeśli idzie gładko, tak?
Musisz
jeśli
coś mieć zaufanie
się,
też,
tak,
nie?
Jeśli coś się powikło, to warto wiedzieć, że jednak ten doktor zrobił wszystko, co mógł i też móc później do niego zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, żeby gdzieś tam czuć się pewnie, bo na to często pacjentki narzekają, że się zoperowały,
i
było
koniec.
Super, a później się zrobił problem, tak? Więc myślę, że to jest bardzo ważne i ja gdzieś tam zachęcam, żeby z 2-3 takie konsultacje odbyć, bo jednak no to inwestujemy w dość drogą operację i warto wiedzieć, że dobrze wybieramy.
Okej. Okay. Czy ci pacjentki nie powracały? Masz takie pacjentki, że przychodzą, jest rozmowa zniechęcająca?
Czasami nie schudną, bo ja jednak ja jestem dość taka rygorystyczna, jeśli chodzi o dbanie o styl życia, o sport i tak dalej.
To jest,
więc jeśli
to
pani...
jest też twój sposób, nie?
Tak, jeśli pani jest otyła, to ja generalnie, żeby nie wiem, jak mnie namawiała, jej nie zoperuję i zawsze daję taki limit, tak? Że jeśli pani schudnie, nie wiem, z 80 do 70, to zapraszam następnego dnia badankę i robimy, ale musi pani schudnąć. Często jest niestety tak, że panie gdzieś tam nie dają rady i już tam dzwonią po miesiącu, że schudły, ale 3 kilo, a nie 10, czy możemy już? Więc no nie możemy, bo gdzieś tam musi być bezpieczniej. To nie jest moja fanaberia,
to
tylko to są wymogi medyczne.
One się zabierają później za to, żeby
tak,
jednak
tak, ale
schudnąć.
Właśnie też chciałam powiedzieć, że to fajnie motywuje. Często mam takie panie, które sobie wyznaczają specjalny termin operacji, na przykład, nie wiem, plastyki brzucha za 4 miesiące. Mówią, że dla nich to jest mega motywacja, że one wiedzą, że przez te 4 miesiące muszą zrzucić tyle i tyle, biorą sobie dietetykę, rozkładają to i mają taki koniec na horyzoncie, więc dzięki temu mają motywację. I bardzo dużo mam takich pacjentek, które gdzieś tam albo u nas w klinice dietetyk, albo gdzieś na zewnątrz odchudziły i wracają rzeczywiście ukoronować i wyciąć skórkę i są później super zadowolone.
A zdarzyło ci się, że pani tak schudła, że wszystko jej się wchłonęło i już nie była potrzebna operacja?
Nie.
Czyli to już są takie przypadki, kiedy naprawdę
po prostu
muszą do tego poziomu dojść, który jest już...
No raczej jeśli my jesteśmy gdzieś tam po 40 niestety dla nas i chudniemy powyżej 10-15 kilogramów, to nie da się, ta skóra się raczej sama nie obkurczy, tak? Ona później sobie wisi, więc...
Mój brzuszku, to do ciebie było właśnie. Pani po 40, ja przytyłam w ciąży 16 chyba w tej. No i na razie
tak
jak
w porządku.
Mówię, synek wychodząc z mojego brzucha zostawił kocyk. Mam nadzieję, że jest to kocyk biodegradowalny i się rozłoży.
Nie przejmuj się, kocyka się pozbędziemy.
Kocyka się pozbędziemy. Na razie jest milutko i dobrze, ale zaczynam ćwiczyć i właśnie już zaczynam też nawet, bo wiesz, bo to jest też taka bariera w głowie, szczególnie po cesarce, żeby zacząć robić brzuszki. Że to też trzeba przejść, wiesz, że już czujesz, że już możesz, nie?
Nie,
że
ta... ale po 2 miesiącach można, tylko gdzieś tam wszystko z głową, jak no, czuję, dokładnie. Że coś tam ciągnie. Ja do dzisiaj mam tak, że przy niektórych ćwiczeniach tam w deskach na boku, jak podnoszę nogę, mam wrażenie, że coś mi tam ciągnie w tym spojeniu, wtedy przedstawiamy, że to stop, tak? Że jednak zmieniamy pozycję inaczej, więc myślę, że trzeba słuchać swojego ciała i wszystko z głową, ale jak najbardziej nie ma co się oszczędzać.
Pytałam cię jeszcze, ale już poszło 5 dygresji w międzyczasie, o pacjentkę taką, która do ciebie przyszła i czy pamiętasz taką najbardziej spektakularną przemianę, tak, nie mówię o jakby samym wyglądzie, ale o tym, że dałaś komuś takie nowe życie. Masz taką jedną jakąś...
Na pewno ta rekonstrukcja, ale generalnie tak, mam taką panią, która była bardzo młoda, bo młodsza ode mnie z 10 lat i bardzo mocno schudła, bo to była taka pacjentka po bariatrii, czyli po operacji zmniejszającej żołądek i ona schudła 40 kilo, no więc wyobrażacie sobie, że ta skóra już się niestety nie obkurczy i miała piersi.
Pomimo tego, że schudła, że wykonała pracę, dalej
tak,
nie
było
dobrze.
Tak, to jest niestety okropne, że po tych operacjach bariatrycznych, jeśli my się już dopuścimy do takiego wyglądu, że musimy operacyjnie zmniejszać żołądek, to niestety, ale tak samo są operacje robione normalnie w szpitalach, bo te nadmiary skóry są już tak duże, że organizm sobie z tym nikt nie da rady. I ta dziewczyna miała po prostu 20 parę lat i miała piersi, które jej, no już tak powiem brzydko i kolokwialnie, wisiały do pępka, tak? Ona nie była w stanie funkcjonować, nie mogła kupić stanika, miała takie skórki, które się po prostu zwijały do stanika. I udało nam się tak, zrobić taką fajną operację bez implantów, po prostu uformowałyśmy z tych jej tkanek nowe piersi. Rzeczywiście ten efekt był taki wow, że ja później na wszystkich kongresach gdzieś tam to pokazywałam, bo to się też rzadko udaje, bo zwykle jak to jest sama skóra, gdzieś tam jednak trzeba wkładać ten implant. Ona tych implantów bardzo nie chciała. Udało się, gdzieś tam znalazłam taką metodę w książkach zrobić, tak, że naprawdę był efekt super. Później jeszcze jej robiłam właśnie plastykę brzucha i tył, plastykę taką nad pośladkami, bo te plecy też gdzieś tam nam wiszą, jak tak bardzo schudniemy, więc robimy taką plastykę okrężną.
Ona się musiała nacierpieć.
Tak, tak. Wiesz co, ona była strasznie zadowolona, bo jednak ona już po tej operacji piersi, to jest w ogóle inny komfort życia, bo ona
ciekawe,
jest w stanie zjąć
stanik. Ciekawe, czy ma dzieci na przykład.
No nie wiem, szczerze mówiąc, bo ja teraz też jestem na macierzyńskim, więc nie chodziłam od roku do szpitala, to była moja pacjentka taka z oddziału chirurgii plastycznej, jeszcze szpitalna, więc tak, ale to taki spektakularny efekt, ale dużo dziewczyn też takich po zwykłych powiększeniach piersi się bardzo zmienia mentalnie, w sensie tak? One jak przychodzą na pierwszą kontrolę, to są to od razu inne osoby, tak, są inaczej umalowane, pewniejsze siebie.
Kobiece.
I, tak, i rzeczywiście widać, że to gdzieś tam się działo w nich i to był dla nich duży kompleks.
Że, i wtedy że czujesz, inaczej że twoja wyglądają. Praca ma sens.
Ja zawsze czuję, że moja praca ma sens. Bardzo lubię moją pracę i myślę, że też dlatego, że właśnie robię nie tylko operacje estetyczne, ale też rekonstrukcyjne. Nie wiem, operujemy, jeśli jest taka potrzeba, jakieś nowotwory, rekonstruujemy tkanki, to ja uwielbiam swoją pracę, lubię adrenalinę i lubię to, że zawsze te pacjentki są inne, tak? Że z nikim nigdy nie rozmawiam tak samo z dwoma osobami, bo jednak każdy jest inny i ma trochę inne potrzeby.
No
więc
tak, tak.
Gdzieś tam ten kontakt z ludźmi też jest fajny, ważny.
No właśnie, każdy jest inny i każdy ma inne potrzeby. Tak jak właśnie każda mama jest inna, każda ma inne potrzeby, więc oczywiście samoakceptacja jest bardzo, bardzo ważna. I też teraz z tym na przykład walczę, bo no miałam taki moment, jak tu pisałam, że to ciało moje trochę tak odwiesiłam. No ale później już, jak już ten połóg się skończył i te hormony już tak, wiesz, trochę opadły, no to tak spojrzałam na siebie i mówię, kurczę, no dobra, no może nie jest tak super jeszcze, ale...
Ale
muszę
zrobiłam
się
kawał
do
dobrej roboty i tak, teraz trzeba tak, coś zrobić ze sobą.
I teraz się muszę po prostu wziąć do roboty i wiem, że albo mogę teraz wyjść na plażę w tym sezonie w dwuczęściowym kostiumie i kroczyć dumnie i powiedzieć, akceptuję siebie, okej. Okay. Ale nie będzie to zgodne jednak z moją głową. I myślę, że jeżeli są dziewczyny, które tak rzeczywiście mają, to jest super. Ja im totalnie zazdroszczę, że one wychodzą, są uśmiechnięte, ale to nigdy, znaczy to zawsze widać. Czy ta akceptacja jest prawdziwa,
oszukana.
Czy ona jest oszukana z potrzeby takiej, że chcesz w to uwierzyć, nie?
Tak, ale to jest taki aspekt, który mnie zawsze fascynował. Czemu my jesteśmy tak różne i skąd to się bierze? I myślę, że pytanie do psychologów, czy to jest kwestia wychowania, że jednak część z nas wygląda gorzej, ale jest z siebie super zadowolona. Tak. I dla mnie zawsze było takie wow, że się da, tak? A ja gdzieś tam no, nie wyglądam najgorzej, a zawsze gdzieś mam jakieś coś ale, że jeszcze. Jednak coś jest nie tak. I to jest tak. Myślę, że to akurat ja zazdroszczę takim dziewczynom, które gdzieś tam mają na tyle poukładane w głowie, że nie szukają głębiej i nie szukają tylko podtekstów, dobrze, tylko tak mówią, jest, że jest nie? Super, tak? I sobie idą w tym kostiumie i są zadowolone, a nie analizują, czy tam centymetr za bardzo gdzieś nie zwisa. Więc no tak, właśnie. To jest ekstra, ale nie każdy niestety jest obdarowany taką cechą.
Czyli ta wizyta u psychologa jakby najpierw, zanim się pójdzie już zmieniać swoje ciało, też może się przydać.
Tak, myślę, że możemy poszukać, gdzie jest problem. Aczkolwiek to, ja mam bardzo świadome pacjentki, muszę wam powiedzieć. Dużo dziewczyn, które do mnie przychodzi, rzeczywiście ma wskazania do operacji i też no, nie ma co się doszukiwać drugiego dna, bo rzeczywiście coś tam albo po ciąży i mi się zepsuło w tym ciele i rzeczywiście ja jako chirurg widzę, że to im się należy, tak? I też nie staram się wtedy zniechęcać, tylko gdzieś tam przedstawić, co się może wydarzyć, tyle.
Okej. Okay. No i właśnie, słuchajcie, a propos takich happy endów różnych, to mam tutaj takie świadectwa od kobiet. No na przykład, pani Justynko, świetna robota. Myślę, że wiele kobiet szuka i potrzebuje zrozumienia w kwestii ciąży, rodzicielstwa i tak dalej. W temacie ciała po ciąży. Po pierwszej ciąży przez 15 lat walczyłam z piersiami. Niestety dopiero po 15 latach zdecydowałam się na plastykę. I to był strzał w dziesiątkę. Po plastyce piersi od razu zaszłam w kolejną, długo wyczekiwaną ciążę.
Bardzo częsty case.
Tak? Prawda? Bo wszystko jest w głowie, tak? Czyli pani na siebie spojrzała, tak. Poczuła się pewnie, kobieco, fajnie ze sobą i po prostu wszystko opuściło
tak,
inne, nie?
Tak, to jest też tak. Po implantach bardzo często ja mam, myślę, że w tym roku spokojnie mogę powiedzieć, że miałam 4 pacjentki, które gdzieś tam po powiększeniu piersi implantami dzwoniły po 2 miesiącach zapytać, czy to się nie zepsuje, bo one właśnie w ciążę zaszły.
Czyli dobra działa. Też metoda, jak ktoś planuje ciążę, no ale też dziewczyny się z reguły boją, że jak zrobią sobie implanty, to lepiej może po ciąży, prawda? No, ale nie da się wszystkiego zaplanować.
Nie da się zaplanować ciąży, poza tym tak, jak wyjściowo ktoś nie ma swoich piersi, to te implanty też po ciąży specjalnie się nie zmieniają, bo one są w danym miejscu, więc...
Okej. Okay. No i tutaj pani właśnie pisze, że ma 2 dzieci, cieszy się z cudownej rodziny, a ona się cieszy nadal z pięknego, apetycznego biustu, czyli jej się po tej ciąży ten biust nie zdeformował, który sobie zrobiła
tak,
wcześniej.
W ogóle bardzo często pacjentki gdzieś tam, które sobie podnoszą piersi po ciąży albo robią redukcje moje po operacji, nawet następnego dnia, chociaż ja zawsze mówię, że te piersi na początku są brzydkie, tak, bo one są obrzęknięte, mają blizny, to nie jest tak, że my wychodzimy z kliniki i jest
idziesz
wow.
Na plażę od razu.
Tak, tylko niestety trochę trzeba jeszcze na nie popatrzeć i odcierpieć, więc też warto się przygotować na to psychicznie, że nie będzie następnego dnia super.
Ile ale... się goi po takiej operacji?
No, po 2 miesiącach generalnie zdejmujemy taki stanik specjalistyczny i uznajemy, że jest w miarę...
Taki gorset, tak,
że jest w miarę okej, okay, ale implanty tak naprawdę po roku stają się miękkie i takie jak nasze naturalne piersi, więc to troszkę czasu zajmuje.
O matko!
Tak, tak, tak. Po redukcjach i takich operacjach z tkanek własnych po 2 miesiącach jest w miarę okej. Okay.
Czyli po tym tłuszczyku, tak?
Tłuszczyku albo po podniesieniu, po redukowaniu, tak, tam gdzie nie wkładamy ciała obcego, czyli implantów.
Okay.
W każdym razie zwykle panie po tych zabiegach mówią, że Boże, dlaczego ja czekałam 10 lat?
Tak? No właśnie.
Gdzieś tam te piersi podnosimy, to jest najczęstszy tekst
pani,
następnego dnia rano, jak zobaczą swoje piersi, że Jezu, ja się tyle męczyłam, a teraz mam fajniejsze piersi niż przed ciążą, więc...
No, kolejna historia, słuchajcie. Operacja powłok brzusznych po drugiej ciąży 5 lat temu. Moja starsza córka ma obecnie 19 lat, młodsza 6. Miałam tak ogromny rozstęp mięśnia prostego, kresy białej, że mogłam sobie włożyć, i jak ja to przeczytałam, to mi po prostu się nogi ugięły. Bo u mnie jest teraz chyba już na 2 palce. Ona nie 5 palców, a całą rękę między mięśnie brzucha.
No, ja takie miałam w ciąży, tak.
No, ale teraz już ci się też zeszło, nie?
Tak, mam takie malutkie, nie przeszkadza mi w niczym. Tak?
No ja mam też te 2 palce i tak jeszcze... Daję sobie czas, że to się jeszcze trochę skurczy, mam nadzieję. Dodatkowo moja skóra po 2 ciążach była w dramatycznym stanie. To był jeden wielki rozstęp. Zawsze byłam bardzo szczupła. I to jest właśnie też dla mnie ciekawe bardzo, dlaczego to czytam, że z reguły tak się myśli, że tylko kobiety, które są otyłe albo no mają tam trochę więcej, to będą miały później gorzej. Ale te bardzo szczupłe...
Mają najgorzej.
No kurczę, wiesz co, ja w ogóle nie myślałam o tym nigdy, bo to, co tu przeczytałam, dokończę to czytać. Zawsze byłam bardzo szczupła i na moim brzuchu właściwie nie było tkanki tłuszczowej, więc gdy w pierwszej ciąży skóra właściwie już nie miała jak się rozciągać, to pękła. Dla mnie zawsze to było wstydliwą kwestią. Mam 170 cm wzrostu, ważę 57 kg, a brzuch, skóra okropnie wisiała. Musiałam się kontrolować podczas podnoszenia rąk do góry, czy nie widać mojego brzucha. Ta sama sytuacja na plaży. Zdecydowanie wpłynęło to na moje życie intymne. Czy operacja pomogła w mojej samoocenie? Jest mi dużo lepiej, ale nie wiem, czy dobrze. Dlatego, że nie poukładałam jeszcze wszystkiego w głowie.
No, to jest chyba to, o czym mówiłyśmy na początku, że jednak gdzieś tam my musimy najpierw zacząć od głowy.
No, że nie ma, tak brzydko mówiąc, nie ma bata. Że musi być...
Najpierw spokój w głowie, a później cała reszta.
Czyli zobacz, nawet jak... No, bo jeszcze pisałam, może to straszne, ale tak bardzo nie lubię mojego brzucha, a przez to samej siebie. Staram się przestawić moje myślenie i dostrzegać to, co w sobie lubię, ale to nie jest łatwe. Nie powiem, jak się pani nazywa, ale pani wie, że to pani. I trzymamy za panią bardzo kciuki, żeby pani, i pozdrawiamy, żeby pani sobie to w głowie poukładała, bo zrobiła pani już wszystko tak naprawdę, nie?
No, to jest niestety tak, że takim głównym problemem są rozstępy, tak? Bo to jest jedna z rzeczy, z którą ani chirurg nie wygra, ani my jako matki nie wygramy, bo z tymi rozstępami niestety nie da się zbyt wiele zrobić. Jeśli te rozstępy są na tym takim dolnym fałdzie brzucha w podbrzuszu, to no. Oczywiście można całą tą skórę wyciąć przy plastyce brzucha, to idzie do śmieci, rozstępów nie ma, jest okej. Ale jeśli rozstępy są wyżej w nadbrzuszu, no to my z tym nic nie zrobimy, tak? Oczywiście są zabiegi, które zmniejszają rozstępy, możemy
robić
lasery.
No właśnie, mam tutaj w pytaniach.
Na przemian z osoczem i tak dalej, ale one nigdy nie znikną, bo to jest po prostu blizna, tak? W tkance łącznej i nie da się ich zupełnie zniwelować. Może być troszkę lepiej, więc myślę, że też dla pani po brzuchu być może ten dyskomfort z tego wynika, że gdzieś tam część tych rozstępów przy plastyce została usunięta, no ale pewnie część jeszcze jest widoczna i to gdzieś tam o tym przypomina.
No i co?
No i trzeba pracować nad głową i się z tym pogodzić, bo nie ma co inwestować nie wiadomo jakich pieniędzy w rozstępy, bo niestety, ale nie ma metody, która sprawi, że ich nie będzie.
Nie ma też chyba takiej pewności, że one się nie pojawią i nawet, bo też dziewczyny są sfrustrowane, że całą ciążę się smarowały, ale jednak te rozstępy się pojawiły.
No to jest kwestia genów niestety. To jest tak jak z piersiami, że jedne dziewczyny karmią czwórkę dzieci. Ostatnio miałam taką pacjentkę po pół roku każdej, mają całkiem fajne piersi i nie wiem, ani nic nie wisi, nic się nie dzieje, nie ma zaniku polaktacyjnego, a inne karmią miesiąc i tak te piersi się psują, więc to niestety jest troszkę niesprawiedliwe, ale to kwestia genów.
Co to jest zanik polaktacyjny?
Już co, jak po karmieniu piersią po prostu gruczoł zanika i te piersi robią takie puste, takie wiszące, tak? Nieładnie. Okay.
To jest to.
Tak,
to jest,
bo
to jest, tak, to właśnie.
To jest to, bo na początku się to wszystko rozszerza, bo jest mleko, a później mleka nie ma i wszystko się kurczy i wisi.
Okej. Okay. No właśnie, tutaj, bo tu szukam, bo przeszłyśmy do rozstępów i już chyba wszystko zostało powiedziane, bo tu pani się pytała, czy da się usunąć rozstępy, powstaje po ciąży, rodziłam w maju, rozstępy są czerwone. Druga pytała o
jak
białe.
Są czerwone, to jeszcze lasery generalnie możemy stosować. Laser CO2, czerwone rozstępy są świeże, tak? I one są łatwiejsze do zniwelowania i można chodzić na ten laser CO2 i one wtedy rzeczywiście będą mniej widoczne, ale nie ma co wierzyć, że znikną.
Że
tak? Po prostu
znikną.
Będą tak, będzie
bledsze.
Lepiej, będą bardziej zbliżone
czyli
do skóry
tutaj,
otaczającej.
No a czy te rozstępy można ten laser robić jak się karmi, czy też trzeba odczekać?
Powinno się poczekać ze względu na hormony, bo może dojść do przewarwień po prostu, więc lepiej odczekać, tak? I jak pani nie będzie karmić, pójść sobie na laserek CO2.
Ale też nie za długo czekać, żeby nie zrobiły się białe,
tak,
bo
tak,
to już
tak,
jest
tak.
Po ptakach.
No, te białe ja czasami robię rozstępy, jeśli panie bardzo naciskają i bardzo chcą
bo
spróbować, bo to już
tak?
Taka ostatnia szansa gdzieś tam na te białe rozstępy. Jest zawsze lepiej, ale no, nigdy nie znikają. Znikną tylko jak je wytniemy, a wytniemy tylko w takich rejonach, gdzie jest nadmiar skóry, czyli właśnie gdzieś tam przy plastykach brzucha na dole i tak dalej.
Okej. Okay. Tu mam jeszcze panią, która... to jest fajne. Znaczy fajne, no trudny temat, ale fajnie napisała. Biust po karmieniu piersią przez kilka lat kolejnych dzieciaków. Czy da się uratować, czy już na straty?
Nie, no pewnie, że się da uratować. Zapraszamy.
Na straty. No nie. Czyli nawet, bo pani już to karmienie ma za sobą długo, długo, dawno temu. No, ale
no nie ma znaczenia. To
chce
po prostu,
teraz mieć ładne piersi.
No, zwykle zostaje gdzieś tam
nie.
Wisząca skóra i to trzeba po prostu wyciąć nadmiar skóry, podnieść wszystko na swoje miejsce i... Będzie jak
poukładać
nowe,
i posprzątać.
Lepsze niż przed ciążą.
A? I jeszcze ma ten, jeszcze ma inny problem, że ma wzrosty po 3 cesarkach i czy warto to ruszać po 5 latach?
No pytanie, wzrost wzrostem nierówny. Pytanie, czy to jest wzrost w sensie blizny jest przyrośnięta gdzieś tam do powięzi i właśnie się robi ten wałeczek, czy to są wzrosty gdzieś tam w jamie brzusznej, tak? Jeśli to są wzrosty głębiej, no to pytanie do ginekologów, myślę, że nie warto. Jeśli to są wzrosty blizny z tym, co jest pod spodem, to jak najbardziej można to zmobilizować i odciąć, zrobić tak zwaną rigotomię, żeby tą bliznę uwolnić, też żeby to estetycznie dobrze wyglądało. Bo to, to już to trzeba przejść z USG po prostu na konsultację, tak, i zobaczyć.
Ze zdrowiem ma związek, nie? Że jak są poprzerastane...
Znaczy, ty mówisz o takich wzrostach, gdzie tam jelita mogą nam tak wzrosnąć, wtedy to grozi niedrożnością i jest groźne jak najbardziej, więc pytanie, co pani ma na myśli, tak?
Czyli co, musi zrobić jakieś USG i
USG jamy brzuszne i sprawdzić, co to za, tak, o jakich wzrostach pisze i pójść najlepiej na konsultację albo do doktora, który robił cesarkę, albo do plastyka, albo do chirurga, żeby obejrzał, czy tam jest jakaś taka przepuklina, czy to rzeczywiście są wzrosty tylko między powięzią a skórą i co to jest.
No dobra. Rozejście mięśni brzucha jest odwracalne?
Operacyjnie. Chociaż zaraz mnie zaatakują wszystkie matki fizjoterapeutki, które twierdzą, że rozstęp mięśni brzucha da się wyćwiczyć. Oczywiście da się, pod warunkiem, że jest mały i wtedy
na
się da.
Na ile palców?
Wiesz co, no z tymi palcami to jest tak, wiesz jak to jest,
każdy ma inne palce.
Każdy ma inne palce, a poza tym to każde ciało inaczej reaguje. No gdzieś tam się mówi, że do 4 centymetrów jeszcze może się to obkurczyć samoistnie i da się wyćwiczyć. Natomiast jeśli to rozejście jest duże, no to niestety nie ma cudów i się nie da. I myślę, że te ćwiczenia, pani, które mają problem z rozstępem dużym, potwierdzą, że czasami się starają, ćwiczą rok, półtora i to zostaje. Co oczywiście mówię do fizjoterapeutów, nie znaczy, że uważam, że ich robota jest niepotrzebna, bo jak najbardziej w tym pierwszym okresie fizjoterapia jest bardzo wskazana i trzeba próbować. Mm-hmm. Tylko w którymś momencie, jeśli się nie da, po prostu trzeba go zeszyć, tak? Czyli wzmocnić powięź. Rozstęp jest uszkodzeniem struktur anatomicznych, czyli po prostu uszkodzeniem kresy białej. Te mięśnie się rozchodzą i no jeśli właśnie, się nie zejdą same, to trzeba to odtworzyć, czyli zeszyć powięź, żeby ją wzmocnić.
Tak
i
sobie
już.
Myślę, że część dziewczyn może w ogóle słucha nas i o połowie tych wszystkich przypadłości w ogóle nie wie, że one istnieją i że one mogą na przykład je mieć. Jak, no bo ten rozstęp jest, to nie jest takie nic, nie?
Nie,
no
rozstęp widać fajnie, jeśli próbujemy robić brzuszki, tak? I gdzieś tam napinamy brzuch i nam się robi taki namiot na środku, czyli po prostu między mięśniami brzucha wychodzi to, co jest głębiej i robi się taki namiocik i to jest właśnie rozstęp mięśni prostych. Ewentualnie możemy sobie po prostu między mięśnie włożyć paluchy i to czujemy i jak najbardziej to jesteśmy w stanie same zauważyć. A poza tym też nasz brzuch inaczej wygląda, tak? Jeśli już nie jest tak dobry jak przed ciążą i jest tak zwany żabi, czyli taki bardziej wystający, no to niestety właśnie zwykle jest rozstęp mięśni prostych i to można ćwiczyć, a on się nie chce naprawić, aha, wtedy trzeba zeszyć.
Ale to dla zdrowia nie ma, to nie jest jakoś
wiesz co,
no,
przy jakimś dużym rozstępie mięśni prostych czasami doktorzy się boją, że zawartość jamy brzusznej się dostanie tak między te mięśnie, gdzieś tam dojdzie do uwięźnięcia jelit, aczkolwiek to są bardzo takie kazuistyczne i rzadkie sprawy, więc tak nawet moja koleżanka, która uprawia pole dance, tak bardziej zawodowo ćwiczy, jest dietetykiem, też jej ostatnio właśnie rehabilitant powiedział, że nie może żadnego sportu uprawiać, bo ma rozstęp mięśni prostych i jej tam uwięzną jelita. Mówię, Aga, no to...
Ona wisi na
to, tak, to generalnie, no nie do końca tak jest, no wszystko można, tylko z głową, ale no pewnie to w ogóle trzeba zoperować, a nie do końca życia siedzieć na kanapie,
no,
i nie ćwiczyć, bo to nic nie daje.
Dziewczyna, która jest bardzo wysportowana, nie, no bo...
Kwestia genów, ona jest akurat drobniutka, ona ma 1,50 m, jest szczuplutka, drobniutka, ale tak, no to jest tak jak z rozstępami, tak? Ja całą ciążę się 2 razy dziennie masowałam oliwką, ale bardziej nawet nie dlatego, że w to wierzyłam, tylko po prostu chciałam mieć spokój i wiedzieć, że zrobiłam wszystko, co się dało. Jeśli już będę nawet miała te rozstępy, no to się starałam i sorry, ale więcej się nie dało.
No i jak
nie
skończyłaś?
Szczęśliwie nie mam.
Wiesz, ja też nie mam. No.
Więc mamy dobre ciała, grzeczne. Trzeba
tak,
się...
i powiem ci, że nawet też miałam taką opcję, że 2 razy się udało i mówię, no dobra, już po prostu nie ma bata, że za 3 razem się uda.
Tak, ale, to kwestia genów.
Ale się udało, bo już też się nastawiałam psychicznie na to, co będzie, jak się pojawią, nie? Jednak ja miałam jakieś tam delikatne rozstępy, ale one się pojawiały zawsze, kiedy chudłam. Nie kiedy skóra się rozciągała, tylko bardziej o siebie zawsze dbałam w tej fazie, kiedy już to ciało się obkurczało, niż wtedy, kiedy ono się rozciągało. Ale jest dobrze, jest szczęśliwie.
Nam się jakoś udało, chociaż mój mąż się ze mnie śmiał, bo ja w 9 miesiącu ciąży stałam przed lustrem i szukałam na bokach rozstępu. Zastanawiałam, czy to już jest rozstęp, czy to jeszcze nie jest rozstęp, bo to było czerwone, ale chyba na szczęście nie
to
były.
Nie, był rozstęp.
Nie wiem, już tam nie patrzę, po prostu, żeby się nie denerwować.
Dobrze. No właśnie, tam, gdzie wzrok nie sięga, lepiej nie zaglądać czasami.
Tak,
można sobie oszczędzić paru nieprzyjemnych doznań. To miałyśmy asymetryczne. Czy naturalnymi sposobami można pomóc sobie z blizną po cesarskim cięciu?
Na pewno masażem, dziewczyny. Masaż generalnie jest takim czymś, co na wszelkie blizny robi super. Trzeba
to mobilizować, to nie jest
tak,
niestety
takimi
przyjemne.
Takimi kółeczkami uciskać, to trochę boli.
Trzeba jak, też tak odrywać,
tak,
prawda?
Tak, jak najmocniej uciskać, żeby ona była zmobilizowana i to tak samo zresztą masaż fajnie działa na całą skórę brzucha, tak, żeby się obkurczała po prostu sobie albo właśnie dermologią, albo w domu, jak wolimy same wziąć olejek i masować tą skórę, żeby się jak najbardziej mobilizowała i obkurczała.
I to warto robić z każdą blizną po cesarskim cięciu. Czy się myśli, że się ma jakiś problem, czy nie, to ją trzeba
tak,
mobilizować.
Tak, ona
nie?
zawsze będzie ładniejsza i szybciej się zagoi, i szybciej będzie biała, a nie czerwona i jak najbardziej tak.
Kolejne mam tutaj jeszcze, słuchajcie, takie rzeczy dla was, dziewczyny, bo my tu sobie możemy mówić różne rzeczy, ale chcemy wam też przeczytać jakby historię kobiet, które to przechodziły i są zadowolone, tak? No bo to my tu nie chcemy dzisiaj namawiać do tego, żeby sobie poprawiać ciało, tylko chcemy dać nadzieję tym, którzy szukają jakiegoś sposobu na to, żeby lepiej się poczuć w swoim ciele, które jest waszym domkiem i że można, tak? Każdy ma swoją granicę samoakceptacji. Dla każdego inaczej jest, czy ma jeden rozstęp, czy 10. Jedna dziewczyna może się kochać z 10 rozstępami, a druga może nie spać po nocach z jednym. I okej. Okay. I każdy ma prawo do tego, żeby czuć to, co czuje, tak? Jeszcze chciałam zapytać, czy... bo to ty, wiem, że ty się tym nie zajmujesz, ale pytałam cię przez telefon, że u was też można robić plastykę taką, jak to nazwać?
Ginekologię estetyczną. Tak, tak, jak najbardziej.
Bo to już jest tak wstydliwy temat, że w ogóle myślę, że posiadanie takiego problemu jest koszmarem. Kiedy musisz nawet pójść i to skonsultować, nie? Że to nawet wykonanie tego kroku jest bardzo trudne. Mam tutaj taki jeden głos, zaraz ci przeczytam. Jezu, jak dobrze, że o tym mówisz, mówicie. Miałam próżnociąg położniczy przy starszym synu. 17 szwów w środku na zewnątrz. Wzrost blizny był tak bolesny, że miesiącami ciężko było wrócić do bezbolesnego seksu. Po prostu groza. Płaczę, jak tylko to wspominam. Ale piszę o tym, bo ja byłam z tym zupełnie sama. Tylko mąż mi towarzyszył. Mama i babcia nie umiały o tym mówić, nie potrafiły pomóc, bo to był tak wstydliwy temat, że w ogóle wolały udawać, że tego nie ma. Dodam, że obie urodziły 5 dzieci. Cieszę się, że odczarowujecie ten temat. Często to kwestia zdrowia psychicznego i fizycznego. Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Spotkałam fantastyczną położną, która uświadomiła, zajrzała do mnie i uświadomiła mi, co się dzieje i powiedziała, że będzie konieczna plastyka krocza. Przeszłam to. Było to dużo łatwiejsze niż poród. Dodam, że drugi poród był w pełni naturalny, bez próżnociągu i nic się nie stało. Odważyłam się na drugie dziecko i drugi poród. 3 szwy, 0 powikłań. 2 dni po porodzie usiadłam, żeby karmić. Przy starszym dziecku 2 tygodnie nie byłam w stanie usiąść. Dziewczyny, i to jest apel tej dziewczyny, która to przeszła i to było dawno temu. Zgłaszajcie się po pomoc. Tu chodzi o zdrowie. Ja byłam sama, miałam 24 lata, 0 doświadczenia, pierwsze dziecko i myślałam, że tak po prostu ma być. Czuję ulgę, jak pomyślę, ile zmieniło się od 20 lat i macie szansę teraz uzyskać pomoc.
Właśnie to miałam powiedzieć. Tak, tak, ale też myślę, że to się troszkę jednak zmieniło, bo w tej chwili już o tej ginekologii estetycznej mówi się wszędzie, tak?
Ale na Instagramie. Ja tutaj też z dziewczynami zawsze zaznaczam, że my mieszkamy jednak w Warszawie, w dużym mieście, mamy dostęp, nie? A po prostu w mniejszych miastach, gdzieś, gdzie dziewczyny no, muszą gdzieś pojechać, wiesz, no traf też na dobrego specjalisty, nie? Jakby, że to jest tak też wstydliwy temat.
No, myślę, że warto w takiej sytuacji, też różne dziewczyny mają różne podejście, ale po pierwsze część dziewczyn chce iść do kobiety, tak? Bo gdzieś tam się wstydzi jednak pokazać facetowi, rozebrać przed ginekologiem i tak dalej, więc myślę, że to jest coś, co może pomóc, żeby jednak gdzieś tam pójść do osoby, która jest tej płci, co my i nas zrozumie, tak. Bo sama rodziła, wie jak to jest i jest
pamiętajcie,
łatwiej.
Pamiętajcie dziewczyny zawsze, że wasz przypadek nie jest pierwszym.
I poza tym my jesteśmy, wiecie, tak, lekarzami i my troszkę tego oglądamy i nie uważamy, że to jest fanaberia, bo naprawdę czasami nawet bez porodu przerośnięte wargi sromowe są w stanie utrudnić życie, bo ja też konsultowałam pacjentkę, która miała tak duże wargi sromowe, że nie była w stanie jeździć rowerem, bo jej się wszystko odparzało i obcierało i to była dla niej naprawdę tragedia. I to była młoda dziewczyna, która w ogóle wstydziła się rozebrać. Zoperowała ją nasza pani doktor, ginekolog w klinice i wszystko jest tip-top, tak? I ona w ogóle ma nową jakość życia. Mm-hmm. I po ciążach myślę, że no dla każdego ginekologa to jest tak chleb powszedni i on naprawdę dużo widział. Myślę, że dużo bardziej drastycznych rzeczy i po prostu trzeba tylko pokonać jakiś tam własny opór, pójść na konsultację i w tej chwili naprawdę dużo rzeczy się robi. Też można w tej chwili robić takie operacje, już nie mówię o przeraście warg trumowych, ale jeśli mamy jakieś problemy po porodzie, nie wiem, nietrzymanie moczu i tak dalej, w tej chwili też to się robi nawet niekoniecznie operacyjnie, ale laserowo. Są takie końcówki laserowe, to się nazywa Family Lift bardzo ładnie i robimy taki laserowy lifting, że tak to pięknie ujmę po łatwo i to działa i też naprawdę sporo pacjentek z tego korzysta. I nie jest to już aż tak duży temat tabu, jak był kiedyś, chociaż no jako kobieta, matka, wyobrażam sobie, że to nie jest może do końca komfortowe i Buka chyba żadna z nas nie lubi gdzieś tam mówić, a wie pani, bo ja tutaj jak skaczę, to tutaj siuśki lecą, bo to no myślę, że każda z nas ma dyskomfort.
No jest to gdzieś tam upokarzające dla nas, prawda?
Tak, ale zawsze spójrzmy na to tak, że no myślę, że kobieta jednak kobietę rozumie i dużo z nas to przechodziło. A dla facetów ginekologów z kolei to jest, no, to jest normalne. Nie my pierwsze, nie ostatnie. I ja się zawsze starałam gdzieś tam tak do tego podchodzić, tak? Że jestem pacjentem i tak jak ja patrzę na pacjentów i nie oceniam, czy to fajne, czy nie fajne, tylko staram się patrzeć profesjonalnie, tak wszyscy doktorzy patrzą, więc spokojnie.
Ja się poczułam zachęcona. Słuchajcie, jeszcze jedno przeczytam. Też ważny głos. Dziewczyna pisze. Ja przez prawie miesiąc po porodzie nie mogłam patrzeć w lustro na swój brzuch. W końcu musiałam zacząć to robić regularnie, bo musiałam kontrolować szwy po cesarskim cięciu i kończyło się to rykiem i totalnym dołem. Przez 8 tygodni po porodzie, mniej więcej, chyba zaakceptowałam, że skóra jest wiotka rozciągnięta i pokryta rozstępami. Co nie znaczy, że lubię na siebie patrzeć. Postanowiłam działać, a nie płakać nad sobą. Aktualnie smaruję brzuch, żeby choć w części powróciła jędrność i czekam, aż ona siedzi w Anglii. Otworzą salony medycyny estetycznej, bo mamy pandemię jeszcze. I zamierzam laserem usunąć chociaż część rozstępów. Mówisz, że można, tak? Że da się.
Będzie lepiej, tak.
Że będzie lepiej, okej. Okay. No jest świadoma, bo mówi chociaż część, więc da się i warto, tak? No bo nie zniechęcamy teraz, żeby pani nie szła, że to nic nie da.
Znaczy myślę, że powinna pani gdzieś tam udać się na konsultację do plastyka, nawet w Anglii, żeby ocenił, czy to nie po prostu nie ma wskazań do plastyki brzucha, tak? Bo czasami może się okazać, że te rozstępy są na dole brzucha i zapłaci kosmo dolary na dół brzucha, a okaże się, że dało się to po prostu wyciąć razem z nadmiarem skóry i ten brzuch byłby fajny, napięty i nie musimy inwestować w lasery, tak?
I w tej samej cenie.
Więc no, te lasery też są dosyć drogie i po prostu pytanie, czy jest duży nadmiar skóry, bo jeśli teraz rozstępy są na tej wiszącej części skóry, tak na tym fartuchu w podbrzuszu, to po prostu
fartuch
czasami...
w podbrzuszu.
Przepraszam bardzo, tak.
Nazywajmy rzeczy po imieniu. Więc...
Może warto je po prostu wyciąć razem z fartuchem.
Z fartuchem.
Bądź jak wolisz, Justyna, z twoim kocykiem.
Z moim kocykiem, tak. Moim bambusowym kocykiem. Właściwie kocykiem mojego syna, tak naprawdę. Bo to on go tam zostawił. Kochamy te dzieci i wszystko jesteśmy w stanie wybaczyć. No i ona też pisze, że niby człowiek wie, czego się spodziewać po ciąży, ale rzeczywistość mnie przerosła. No tak jest, nie? Że nawet jak się nastawiamy na to, no to trzeba się z tym ciałem po porodzie naprawdę oswoić.
No tak, poza tym pamiętajmy, że my też po porodzie, no jak same na świeżo w miarę, to mamy troszkę hormonalnie inaczej myślimy niż zdrowi, normalni ludzie, ale generalnie.
Ale ostatnio zobaczyłam na ulicy małego kruka, który był bez mamy i nie potrafił latać i tak uciekał i psy go przeganiały. I widziałam dużego kruka, który siedział na dachu i właśnie coś tam wydawał jakieś dźwięki i ten mały tak podskakiwał. No i oczywiście stałam na ulicy i ryczałam, bo pomyślałam sobie, Boże, przecież to jest czyjeś dziecko, tak?
No, myślę, że ciąża robi na mnie złą sieczkę jednak z głową i hormony buzują. Ja się, jednym z moich pierwszych objawów ciąży było to, że moja córka wróciła z zielonej szkoły w pierwszej klasie. Odbierała mnie z tej zielonej szkoły i po prostu podjechał autokar, a ja stałam i ryczałam na tym parkingu, co mi się w ogóle nigdy nie zdarzyło, bo ja oczywiście bardzo kocham moje dzieci, ale no nie jestem aż tak strasznie romantyczna. Mój mąż tak na mnie spojrzał, mówi, Boże, co ci się dzieje w ogóle?
A ty, że nie
o co
wiesz.
Chodzi? A ja, że nie wiem i stoję i płaczę i te matki na mnie patrzą, a ja po prostu zawsze taka twardo stąpająca po ziemi płaczę i słuchajcie, zrobiłam tydzień później test gdzieś tam po jakimś kolejnym dziwnym epizodzie i się okazało,
I
że tak, że to hormony niestety wariują i to wszystko w porządku, tylko będzie dzidzia.
No tak, czyli też warto dać sobie ten czas na spojrzenie na swoje ciało, przeczekać ten połóg i nie myśleć wtedy o tym,
tak,
co widzimy.
Myślę, że to jest bardzo ciężki okres dla nas wszystkich, tak? Sama ta depresja poporodowa, o której też się głośno mówi, która myślę, że jednak większość z nas gdzieś tam dotyka i tak dalej, to jest okropny okres i myślę, że trzeba sobie dać chwilę, jeśli trzeba pójść po pomoc, brać leki i przetrwać, tak?
No, I to też właśnie w kontekście ciała, no bo patrzymy na siebie bardzo, bardzo wtedy krytycznie i to się już to urasta do takiej
no,
tragedii.
Też jesteśmy zmęczone, tak? Walczymy z tą piersią, z karmieniem, nie śpimy, więc generalnie wszystko jest na nie. Jeszcze do tego ten brzuch z rozstępami. Myślę, że...
Na pierwszym miejscu, z tym jednym nawet rozstępem.
Tak, wtedy trzeba po prostu założyć ridasy i pójść na długi spacer i postarać się znaleźć dystans. A później, jak już nam się głowa uspokoi, hormony zejdą do właściwego poziomu, zacząć się zastanawiać racjonalnie, co możemy zrobić. Tak, co jest dla nas problemem, a co nie.
No tak, jeszcze musimy karmić, potem odczekać pół roku i dopiero się zabierać za to, ale słuchajcie, i tak na właśnie taki fajny finał, bo już tutaj przegadałyśmy te wszystkie tematy, głos kolejny, który jest też taki napawający entuzjazmem i właśnie tak bym chciała zakończyć ten podcast. Napisała pani, ale super temat z tym ciałem. Są jeszcze takie kobiety, którym przeszkadza waga, ale brakuje mobilizacji. Mają problemy zdrowotne i potrzebują więcej czasu. Bardziej muszą nad tym popracować. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać. Tutaj pomyślałam o tym w aspekcie pozytywnej mobilizacji do powrotu do formy. Nie każdy ma w sobie tyle samozaparcia. Zacząć ćwiczyć, ruszać się, zdrowo jeść, czerpać z tego przyjemność. Dzisiaj mijają 3 miesiące, od kiedy córeczka jest z nami i właśnie coraz częściej myślę, że nie chcę wyglądać tak jak teraz. Te dodatkowe kilogramy, które mam, z którymi czuję się gorzej. Zacznę od jogi, którą bardzo lubiłam przed ciążą i dobrze mi robiła na kręgosłup. Do tego basen, więcej długich spacerów i wyeliminowanie słodyczy. I bardzo tutaj się z panią zgadzam, że to jest super podejście. Zobacz, 3 miesiące, pani w takim tonie właśnie pogodzonym jakby z tym, co widzi, ale nie pogodzonym na tyle, żeby powiedzieć: to jest moje ciało, które nosiło dziecko, to było jego
tak,
domem.
Tak, czcijmy je, niech sobie wisi.
Tak, niech sobie wisi, to są blizny miłości. Tylko pani mówi, że wolałaby wyglądać lepiej i po prostu zabiera się za siebie.
No, słuchajcie, bo zawsze też są małe zmiany. Ja zawsze mówię, że najgorsze jest takie podejście, tak jak ma większość Polaków, że tutaj od poniedziałku dieta 1000 kalorii, 5 razy w tygodniu sport i założenia, które generalnie od początku
nie
wiadomo, że nikt o zdrowych zmysłach pracujący nie jest w stanie tego zrobić. Mhm. Więc ja zawsze mówię i też u siebie tak próbuję to robić, żeby zaczynać gdzieś tam pomału, tak? Okej, mam ochotę na pizzę, to po prostu zjem 2 kawałki, a nie całą, czyli 6. I gdzieś tam tymi małymi krokami wydaje mi się, że na tyle jesteśmy w stanie zmienić swoje myślenie i nawyki, że te efekty zaczną być w końcu widoczne. Jak zaczną, no to mamy motywację. I to tak samo ja mam trochę ze sportem, tak? Że gdzieś tam na tyle jestem w stanie się wkręcić w treningi, że widzę efekty i wtedy chcę więcej. Ale tak, to, że tego treningu nie zrobię, najpierw... to nie jest koniec świata i w ogóle już się
albo
wszystko
zrobisz
wali.
Taki, że potem przez 4 dni nie możesz chodzić i tak go nie zrobisz,
no,
bo jesteś
więc
po prostu
wykończona. To wszystko gdzieś tam w ramach naszych standardów, tego ile może ciało i myślę, że też no ja akurat pewnie mój mąż się będzie śmiał, bo on zawsze twierdzi, że ja swojego ciała wyjątkowo nie szanuję i je zajeżdżam ćwiczeniami. Ale gdzieś tam powinnyśmy jednak mieć tak, takie sygnały, ile można i na spokojnie i gdzieś tam jednak to swoje ciało oszanować, tak, i pomalutku i wszystko w ramach tego, ile jesteśmy w stanie. Jak nigdy nie ćwiczyłyśmy, to nie ma co się nagle rzucać na bieganie półmaratonów, bo się tylko zniechęcimy, tak? Lepiej
no, poza tym to
pójść
ciało
na długi
też nie
spacer.
Zareaguje super przychylnie.
No, też
na
sobie zrobimy krzywdę, nie? Więc,
nie?
Więc lepiej po prostu pomalutku, jak nic nigdy nie robiłyśmy, to najpierw spacer, tak jak tu pani fajnie napisała, basen, joga, to co lubimy, żeby
tak
też mieć trochę z tego fanu. I też zawsze, no, odkąd mam dzieciaki, patrzę na to pod kątem takiego, że to jest taki mój czas, tak? Że jednak to pół godziny, nie wiem, ja no, podziwiam
no,
matki,
powiedz,
które...
Słuchajcie, bo jakby tutaj Daria może być też... inspiracją. Twoje dziecko ile ma teraz miesięcy?
6.
6,5 roku. Ile razy dziennie ćwiczysz? Ile razy w tygodniu ćwiczysz?
Dużo.
Powiedz to.
Staram się z 6, pod warunkiem,
6, że... gdzie pracuję, operuję ludzi i przyjmuję wielu pacjentów i da się.
No tak, ale ja mam pozytywną motywację jakoś taka.
Tak, ale to i to cię uszczęśliwia i to jest najważniejsze, tak? Jedną panią może uszczęśliwić raz w tygodniu i będzie się czuła super, że będzie fruwała na tych endorfinach przez kolejne 5 dni, a jedną panią po prostu
da,
systematyczna
praca. Tak, to jest trochę nauk. Ja już po prostu w tej chwili się gorzej czuję, jak nie ćwiczę, ale tak, no nie powiem, że bardzo mi się chce wstawać z fotela o 21, jak właśnie wróciłam z pracy i robić trening,
jest,
ale zwykle
tak
jestem
robisz?
W stanie gdzieś tam, no wczoraj tak akurat musiałam wrócić z pracy o 20, więc jeszcze uśpiłam małą, nakarmiłam i już byłam taka, po prostu zamykały mi się oczy, mówię, dobra, już
a
zrobię
potrafisz,
to.
A potrafisz potem zasnąć po takim wysiłku? Dobrze ci zasypię?
Ja zawsze
bo jestem
potrafię
tak
zasnąć,
rozkręcona wiesz? Po wysiłku, żebym pewnie jeszcze gdzieś chciała polecieć.
Nie, ja przez dyżury dobowe, które kiedyś tam miałam okazję.
A,
jestem tak zaadaptowana, że jestem w stanie zasnąć wszędzie i o każdej porze, jak jestem zmęczona, więc tak, nie mam z tym problemów. Ale to, no, nie, no to wymaga dziewczyny motywacji. No ja akurat myślę, że ja zawsze gdzieś tam
motywacją?
Ćwiczyłam. Wiesz co, ja bardzo też psychicznie odpoczywam, jak ćwiczę. I to jest dla mnie bardzo ważne, że gdzieś tam jak operuję pół dnia, to muszę upuścić swoje emocje i może nie do końca chcę to robić, wyżywając się na współdomownikach, więc wolę po prostu założyć adidasy i przez pół godzinki pobiegać, tudzież poskakać schodakowską albo zrobić inne rzeczy. I to mi gdzieś tam pomaga też właśnie mieć ten balans w głowie. Więc myślę, że to wygląd wyglądem, oczywiście nie powiem, że on nie jest ważny, bo jest, bo żyjemy w takich czasach, że niestety, ale dla większości z nas jest, ale gdzieś tam ta głowa jest ważna, że dla mnie to jest taki czas dla mnie, że w tym momencie, no ja na przykład nie biegam z małą, chociaż dużo matek biega z wózkami, bo ja to traktuję jako mój czas, tak? Okay. Więc ja chcę mieć pół godziny dla siebie, żeby totalnie nie martwić się, czy ona jest zadowolona, czy niezadowolona, czy będzie zaraz płakać, czy nie, tylko wolę z nią pójść osobno na spacer, a pobiegać sobie, jeśli mam oczywiście taką możliwość, bo to wszystko fajnie brzmi, pod warunkiem, że mamy to tak zorganizowane, że ktoś nam się zajmie dzieckiem i możemy wyjść. Tak,
tak, więc... ale tutaj właśnie rozmawiałyśmy też z dziewczynami w poprzedniej serii podcastu, żeby prosić o pomoc i naprawdę jak już to się... Przekroczysz tą barierę poproszenia kogoś o pomoc i nie będziesz tego równoważyć z tym, że prosisz o pomoc, bo sobie nie radzisz, tylko po prostu prosisz o pomoc, bo ci się ona należy jako mamie i należy ci się to pół godziny dziennie, żeby zrobić coś dla siebie, to naprawdę życie się staje piękniejsze.
No my też nie jesteśmy dziewczyny cyborgami, tak? Każdy musi mieć chwilę dla siebie i no da się żyć w pędzie, ale no myślę, że każdej z nas się należy chwila spokoju, więc nawet czasami no, osoby, dla które zdrowia. Mają dzieci, tak, dla wiedzą zdrowia. Jak to wygląda, że ciężko znaleźć 15 minut, w których jesteś w stanie usiąść i poczytać książkę.
No w ogóle zjeść spokojnie też,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. To ja się zawsze wściekam, że do toalety ledwo mogę wejść, bo zawsze albo jedna, albo druga. Tak. Jedna krzyczy mamo, druga płacze i jak jestem sama w domu, no to się niestety, ja już po weekendzie jestem tak wykończona, że po prostu mam dosyć, tak. I mówię, Boże, jak dobrze, że ja już wróciłam do pracy. Więc tak, no. Gdzieś tam ten balans, ale myślę, że też tak, prośmy o pomoc i dbajmy o to, żeby gdzieś tam partner, mąż, tudzież inne osoby umożliwiały nam posiadanie takiego swojego małego azylu, tak, i tej chwili, żeby gdzieś tam
tak, bo to może być
zbalansować, bo to jest tak.
I to bardzo ma duży wpływ na zdrowie.
Tak, i na związek, i na dziecko, i myślę, że takie sfrustrowane, zapracowane mamy wcale nie są fajne dla dzieci, czasem lepiej mieć te 2 godziny mniej dla dziecka, ale wartościowiej spędzić pozostały czas, niż na siłę siedzieć, po prostu patrzeć w lustro, płakać się, wściekać i nie prosić o pomoc.
Telefon.
No, więc myślę,
masz
że to...
wodę jeszcze?
Tak, liczy się to jakość. Cheers. Liczy się jakość, a nie ilość, dziewczyny.
Na zdrowie. Pijemy sobie teraz wodę, bo trzeba pić też dużo wody.
3 litry dziennie.
3 litry dziennie? O matko, no to ja robię
teraz
wielką
gorączkę.
Serdecznie ci dziękuję. Myślę, że poruszyłyśmy dużo.
Myślę, że możemy gadać długo.
Tak, ale ja na przykład muszę lecieć karmić moje dziecko.
A ja wreszcie zobaczyć moje.
A ty
tak.
Zobaczysz swoje, bo wracasz z pracy. Ja jestem teraz w pracy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które przysłały znowu swoje pytania i swoje historie.
Jeśli będziecie miały pytania, to myślę, że spokojnie do Justyny możecie pisać. Ja się oczywiście w miarę możliwości postaram gdzieś tam pomóc i odpowiedzieć.
No, super.
I zapraszam do kontaktu.
Widzicie, jak fajnie. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Dziewczyny, przekazuję ją na wasze uszy. Na wasze
tak
uszy.
Jest.
Dziękuję, Daria.
Bardzo dziękujemy. Dzięki serdeczne.